Witajcie, także powoli próbuję się to jeszcze zalogować na naszego IRC-a i tak naprawdę dopiero próbuję się tutaj ogarnąć. Troszeczkę mi zaczął nawalać znowu ten komputer, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Sprawdzam, czy mnie słychać i czy działa też nagrywanie. Wygląda to, że wszystko działa. Także czekam, aż wszyscy się tak naprawdę zbiorą. Trzeba dźwięki jeszcze powyłączać. Dobrze, jeszcze chwilę. Tak naprawdę chciałem dzisiaj poruszyć trochę temat Free Energy, to co zaczęliśmy jakiś czas temu, ale nam się troszeczkę niefortunnie nie udało skończyć. Dzielę to właśnie w tej chwili na dwie części, także mam nadzieję, że posłuchacie oczywiście całości. W międzyczasie będzie muzyka i tak dalej, a później przejdziemy też do smug chemicznych. Powiem tak, w większości mam przygotowane podcasty, które okroiłem trochę ze zbędnych według mnie rzeczy. Oczywiście później podlinkuję do tych podcastów, żebyście wszyscy mogli zapoznać się z pełną częścią, jeżeli to Was zainteresuje. Wyciąłem tam kilka też wywiadów odnośnie przynajmniej smug chemicznych, to wywiadów związanych z tym, jak budować te na przykład chembastery, albo jak się odżywiać, albo co robić już później, jakby to zwalczać. Sporą część tego po prostu wyrzuciłem, jakby żeby z grubsza nakreślić, czym tak naprawdę są te smugi chemiczne, a to już jest Wasza decyzja, czy się bardziej tym zainteresujecie. Dobrze, to może najpierw, ponieważ tu próbuję okiełznać ten nasz cały internet, bo jeszcze zbieram tą drugą część o Free Energy, to może po prostu puszczę Wam część pierwszą. O, chembastery, tak, widzę, że ktoś tu zna temat. Lukis nam pisze, ja się nauczyłem rozwalać chmury myślami. No, proszę, proszę, zdolniacha z niego, prawda? Dobrze. To, że tak, nie wiem, czy słyszeliście nasz ten mały dżingielek, to może puszczę go i potem akurat do prostego człowieka i zacznie się pierwsza część o Free Energy, bo chciałbym to jednak, żebyśmy przerobili tą część. Ponieważ wielu ludzi uważa, że Free Energy to jakaś bzdura, nie istnieje, albo w ogóle niemożliwe, albo nie wiadomo o co chodzi. Dlatego mam nadzieję, że to Wam jakoś pomoże zapoznać się przynajmniej z tematem.
Dobry wieczór Państwu. Jesteście w podcaście Teoria Chaosu numer 4 pod tytułem Free Energy, czyli wolna, darmowa energia. Wprowadzenie. Dziś zajmiemy się najbardziej tajemniczą i przemilczaną spiskową kwestią w Polsce. Według oficjalnej nauki są to bzdury, więc jeśli jesteś naukowcem, tym bardziej nie powinnaś kontynuować słuchania tego podcastu. Ten odcinek może okazać się straszny, ale tylko dla naukowców, których dotychczasowa wiedza może lec w gruzach, oraz wynalazców, na których mogą czekać tak zwani faceci w czerni. Jednak wszystkich odważnych zapraszam. Szczególnie, że ten odcinek jest odcinkiem przełomowym, gdyż po raz pierwszy specjalnie dla Teorii Chaosu wypowiedzą się osoby związane z tym tematem z terenu Polski. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Ten odcinek będzie o szeroko rozumianej tematyce Free Energy, czyli można powiedzieć wynalazkach, które nauka, a raczej naukowcy chcieliby głęboko zakopać. Dlaczego chcieliby zakopać? No po prostu, aby nie wyjść na głupców, jeśli okaże się to prawdą. Jednak są też urządzenia inne, nie tylko Free Energy, które określane są przez naukę jako urządzenia heretyckie. Są to na przykład wynalazki pana Lucjana Łągiewki, nie mówię tylko o zderzaku, bo także jest jeszcze hamulec dynamiczny oraz pędnik, który możemy zakwalifikować do urządzeń Free Energy. Są też rozpraszacze chmur czy smug chemicznych, a nawet piramidki do ostrzenia żyletek. Od razu muszę uczciwie powiedzieć, że nigdy nie widziałem na własne oczy, tym bardziej nie badałem urządzenia typu Free Energy. Zresztą, jak się pewnie domyślacie, jeśli bym tego doświadczył, pewnie bym nie żył, albo miałbym duże problemy w swoim życiu. Jednak na argument sceptyków, że no, to są bzdury, mam jedno remedium. Zanim powiesz, że to są bzdury, powinieneś spróbować zbudować takie urządzenie. Spróbować zbadać je, czy na pewno jest to bzdura. Tak zrobiłby każdy uczciwy, czy to naukowiec, czy to zwykły człowiek. Bo nie jest tak, że wszystko wiemy. To jest nieprawda. Ja też kiedyś, to było 15 lat temu około, usłyszałem, że piramidy potrafią ostrzyć tępe żyletki. No, z początku się śmiałem, tak jak pewnie większość z Was w tym momencie, ale zbudowałem model piramidy z tektury, ustawiłem ją w odpowiedni sposób i miałem tępą żyletkę. Po miesiącu okazało się, że się naostrzyła. Naprawdę, nie żartuję, to mam na to świadków, bo akurat robiliśmy to w parę osób, znaczy ja robiłem, a parę osób testowało. A mniejsza z tym, w każdym razie są rzeczy, które naukowcom nie śnią się. Nie wyśniły się. Jeśli teraz, słuchaczu, twierdzisz, że takich urządzeń nie ma lub są zbyt skomplikowane, aby zrobić w swoim warsztacie, to się mylisz. Te urządzenia jak najbardziej istnieją, natomiast kwestia tego, czy one działają, nie mamy na to gwarancji, bo nauka się tym nie zajmuje, to robią jedynie ludzie hobbystycznie, amatorzy, albo robią to w tajnych laboratoriach. Naukowcy, inżynierowie. Przede wszystkim inżynierowie. Ale na drugą tą twoją niewiarę mogę odpowiedzieć, że możesz zbudować takie urządzenie w zaciszu. I dzisiaj się dowiesz, właśnie z tych wywiadów, o których mówiłem, że możesz to zrobić za nieduże pieniądze we własnym domu. Możesz nawet zacząć od tej piramidki. Spróbuj. Może ci się uda uzyskać wyniki, jakie ja uzyskałem. Pierwszy wywiad będzie z tajemniczą kobietą, która mieszka w Polsce, która zrobiła jedno urządzenie. Co prawda nie Free Energy, ale urządzenie, które według nauki nie powinno działać. Ona twierdzi, że działa. Ona dzisiaj o tym opowie. Specjalnie dla Teorii Chaosu. Drugą kwestią są urządzenia typu Free Energy. Faktycznie, aby je wymyślać, no jest to bardzo, bardzo trudne. Nawet badanie ich jest też bardzo skomplikowane i wymaga skomplikowanej aparatury. Powiem tak, że musisz być prawie na poziomie Nikoli Tesli, aby tego dokonywać. Także takich osób w Polsce jest bardzo niewiele. Może kilka, jeśli w ogóle. Jednak podejrzewam, że należy do nich osoba, która udzieliła mi wywiadu, który zaprezentuję w tym odcinku. Będzie to drugi wywiad. W tym odcinku będą dwa wywiady z osobami, które zajmują się tymi rzeczami, o których nauka nie chce słyszeć. Dlatego zapraszam Państwa do wysłuchania całego odcinka. Po takim bardzo długim wstępie teraz przejdźmy do tego, czym jest Free Energy. Co to jest za pojęcie? W skrócie można powiedzieć, że to jest wolna, darmowa energia, ale o tym opowie badacz tego typu urządzeń, polski badacz.
Jak wiadomo, w dzisiejszym świecie energia jest dostarczana przez jakieś instytucje, jakieś różnego rodzaju podmioty i za tą energię po prostu płacimy. I właśnie przeciwstawiając się takiemu dystrybuowaniu energii, powstał ruch właśnie wolnej energii.
Każdy, kto spotyka się po raz pierwszy z tym alternatywnym sposobem pozyskiwania energii, zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, żeby energia była za darmo? Skąd ona będzie pochodzić?
Free Energy koncentruje się na tym, aby pozyskać tą energię z różnych źródeł, które są praktycznie dla nas dostępne zawsze, niezależne i całkowicie za darmo. I stąd ta nazwa darmowej energii Free Energy.
Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców. To są słowa Nikoli Tesli, które jeszcze wypowiedział w XIX wieku. Do Nikoli Tesli jeszcze wrócimy w tym odcinku. To jest, można powiedzieć, hasło przewodnie całego ruchu Free Energy. Tak można powiedzieć, bo trzeba Wam wiedzieć, że Free Energy to nie tylko urządzenia, ale to także swoisty ruch wynalazczy. A samo pojęcie oznacza w języku polskim, jak już wspominałem, wolną, darmową energię. Jest to termin dwuznaczny. Urządzenia Free Energy, jak się z pozoru wydaje, że są to urządzenia typu perpetuum mobile. Jest to kompletnie nieprawda. Ze względu na to, że wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy XIX wiek. Jakiś geniusz, udało mu się stworzyć baterię nuklearną. To by było w XIX wieku perpetuum mobile. A czy to jest perpetuum mobile? Oczywiście nie. Tylko potrzeba było kilkudziesięciu więcej lat, może nawet 100 lat, bo na początku XX wieku wyjaśniono procesy jądrowe, rozpadu jądrowego. Natomiast w XIX wieku to nie istniało. Ta nauka nie istniała, więc takie urządzenia byłyby perpetuum mobile. I tak podejrzewa się jest właśnie z Free Energy. To są te urządzenia, które rzekomo gdzieś ktoś twierdzi działają. Właśnie działają jeszcze o nieznane prawa nauki. Aczkolwiek mamy pewne już przesłanki. Co to może być? Ale jeszcze raz podsumujmy to. Czyli jeszcze raz. Bateria nuklearna to jest magia, perpetuum mobile? Oczywiście nie. Jest to bateria, która opiera się o zjawisko rozpadu atomów promieniotwórczych. Teraz musimy sobie omówić rzeczy, na których może opierać się ta darmowa energia. Najistotniejszą tutaj rzeczą jest efekt Casimira. Jest to zjawisko, które w 1948 roku przewidział inżynier, fizyk Hendrik Casimir. Jednak dopiero w 1997 roku uznano oficjalnie prawdziwość tego efektu. Czyli to jest efekt potwierdzony naukowo. Potwierdzam jeszcze raz. Na czym polega ten efekt? Żeby zrozumieć ten efekt, musimy sobie teraz wprowadzić pojęcie próżni. Czym jest próżnia? Okazuje się, że próżnia, którą znamy, nie istnieje, bo jeżeli nawet, tak obrazowo mówię, wypompujemy całe powietrze, że nie będzie ani jednej cząstki w przestrzeni, którą badamy, tam będą powstawały tak zwane wirtualne cząstki. To znaczy one powstają i od razu w bardzo szybkim tempie nikną. To naukowo można powiedzieć, że kreują i anihilują. Jednak te cząstki potrafią wykonać jakąś pracę. Przekazać, no właśnie w efekcie Casimira, przekazać tą swoją energię dalej. Czyli uzyskujemy coś z niczego. Perpetuum mobile, według fizyki. Tu mamy tą właśnie sprzeczność, że mamy perpetuum mobile, czyli tak jakby jesteśmy w XIX wieku, wyobraźmy sobie, i mamy tą baterię nuklearną, którą jest ten test właśnie no, zbadanie efektu Casimira, ten, który miał na przykład miejsce w 97 roku. I co z tym zrobić? To już jest taka zagłoska dla naukowców. Inżynierowie powinni się zabrać do roboty. I o tym będzie cały odcinek, temu będzie cały odcinek poświęcony. Dzisiaj już nie będę rozszerzał tego tematu. Zrobimy jeden z następnych odcinków, będzie dotyczył właśnie strony naukowej tych różnych zjawisk i w tym efektu Casimira będą się wypowiadali naukowcy i ludzie z tytułami naukowymi z najlepszych uczelni świata. Natomiast dzisiaj głównie będą się wypowiadali amatorzy, pasjonaci tego zjawiska, także można powiedzieć profesjonaliści, jeśli tak można powiedzieć o ludziach, którzy może nie mają wykształcenia ku temu, natomiast mają pasję i wiedzę zdobytą nie tylko z książek, ale i z praktyki, która jest tutaj bardziej istotna, bo jeszcze książek na ten temat nie napisano. Teraz powiemy sobie parę słów na temat różnych rodzajów urządzeń typu Free Energy, ale na temat tego podziału można powiedzieć, że prawdopodobnie te wszystkie urządzenia bazują na nieznanych nauce procesach. A co to mogą być za urządzenia? To ten temat przedstawi pan Eugene Mallow. Jest to znakomity naukowiec. Zdobył tytuły na uczelniach MIT, MIT po polsku możemy powiedzieć, i Uniwersytecie Harvarda. Także to są chyba jedne z najlepszych uczelni, chyba w pierwszej dziesiątce na pewno technicznych uczelni świata. Także to jest już najwyższa półka. I ten pan no, był świadkiem manipulacji dotyczących właśnie zimnej fuzji. Zrobimy cały odcinek dotyczący tej osoby, natomiast w tej chwili pan Eugene Mallow opowie o tym podziale urządzeń Free Energy.
Naprawdę rewolucyjnie nowa energia, o której mówimy, o której wspomniałeś wcześniej jak zimna fuzja, którą teraz nazywamy raczej niskoenergetycznymi reakcjami syntezy jądrowej, energia próżni, eteru czy nawet takie sposoby energii, które są w sprzeczności wykraczają poza drugie prawo termodynamiki. Te rzeczy, które prowadzą do nieskończonych pokładów energii, które nie bazują na standardowych ograniczeniach wiatraków czy konwencjonalnych baterii słonecznych.
Czyli mamy już tak mniej więcej nakreślone rodzaje tych urządzeń. Ja tu tylko tak sprecyzuję, jakie urządzenia możemy mieć. Czyli można podzielić to na 5 takich grup, te wszystkie urządzenia Free Energy. Pierwsze, takie najprostsze, żeby zbudować, są to urządzenia elektromagnetyczne. Jak na przykład maszyna N, silnik Adamsa, silnik Howarda Johnsona, silnik Bediniego, silnik Koheiminato, urządzenie Orbo firmy Stern, testa Destatica, APM oraz dużo pomysłów Nikoli Tesli. Drugą kategorią są silniki spalinowe. Chyba najbardziej znane są takie trzy. Jeden to jest silnik HHO Stanleya Meyera, który używał tylko wody, podkreślam, tylko wody. Wiem, że to wydaje się śmieszne. Większej rzeczy to będzie wydawało się śmieszne, natomiast wiele osób w Polsce, nie udało mi się dotrzeć do nich, natomiast wiele osób w Polsce buduje tego typu silniki, oczywiście nie korzystające tylko z wody, natomiast używające także i benzyny, ale spalanie podobno zmniejsza się o 50%. Nie wiem jak jest, to musicie się popytać. Na różnych, w internecie jest dużo forów internetowych poświęconych temu tematowi. Także jest ogniwo Joego, Joe Cell. Zbliżona właśnie sprawa do pana Stanley Meyera oraz jest jeszcze jeden silnik, który w Polsce jest kompletnie nieznany, Richarda Klema, który bazuje na rozgrzanym oleju. Trzecia taka kategoria jest to kategoria zimnej fuzji. To już jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o badanie. Zbadanie, czy zachodzą reakcje syntezy termojądrowej, syntezy jądrowej. No, nauka puka się w czoło, czy naukowcy, i mówią, że to jest bzdura, że nawet nie ma sensu na ten temat rozmawiać. Ja sądzę, że jest, ale dlaczego jest, to będzie o tym specjalny odcinek poświęcony tylko i wyłącznie zimnej fuzji. Natomiast powiem troszkę, kto jest odpowiedzialny za pierwsze doniesienia na ten temat. Są to dwaj naukowcy, którzy zrobili doświadczenie też pod tą samą nazwą, Stanleya Ponsa i Martina Fleischmana doświadczenie. To było pierwsze doświadczenie dotyczące zimnej fuzji. No, niektórym, podkreślam, niektórym uniwersytetom udało się powtórzyć to doświadczenie. Z tym, że zostało to zdyskredytowane przez najlepsze uczelnie świata, ale o tym, tak jak już mówiłem, będzie specjalny program. Podejrzewa się, czy badacze Free Energy podejrzewają, że urządzenia kawitacyjne mogą za proces, który powoduje, że uzyskuje się więcej niż 100% energii, niektórzy naukowcy, czy badacze bardziej Free Energy myślą, że mogą właśnie odpowiadać procesy jądrowe za to. Oczywiście według nauki żadna pompa kawitacyjna nie przekracza 100%, wszystkie pompy kawitacyjne mają mniej. Natomiast, to mówię, badacze Free Energy twierdzą inaczej. Być może właśnie te ogniwo HHO Stanleya Meyera, czy JOCEL, czyli ogniwo Joego, być może tam też zachodzą te reakcje i stąd ta nadsprawność. To jest trudny temat, jeśli chodzi o zimną fuzję, dlatego dzisiaj o tym dużo nie powiemy, natomiast będzie specjalny odcinek. Kolejną, czwartą tutaj kategorią są z drugiej strony zjawiska jądrowe oparte o promieniotwórczość, o zjawisko rozpadu jądrowego. Tutaj urządzenia, one są niejako akceptowane przez naukę, natomiast naukowcy, tacy głównonurtowi, twierdzą, że nie są aż tak sprawne, jak sugerowali naukowcy, tak jak na przykład Paul Brown, bardzo znana osoba, jeśli chodzi o baterie. Stworzył baterie nuklearne, baterie Paula Browna. To jest temat bardzo trudno osiągalny. W Polsce chyba jedną stronę tylko znalazłem poświęconą tym bateriom. Natomiast jest trudność w powtórzeniu tego typu eksperymentów, gdyż wiadomo, że materiały rozszczepialne są zabronione i 5 lat więzienia grozi za posiadanie i badanie takich materiałów w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest to możliwe. Także niektórzy próbują powtórzyć to, co dokonał Paul Brown, ale także inni naukowcy, bo wielu naukowców się zajmowało tym tematem. I to były baterie nuklearne, które były znacznie bardziej, 10 tysięcy bardziej sprawne niż standardowe baterie nuklearne, co zaprzeczałoby nauce dzisiejszej. Także podejrzewa się, że taki naukowiec jak Henry Murray, który w latach 30. zbudował urządzenie, które działało samo z siebie, właśnie podejrzewa się, że on skonstruował jedną z pierwszych baterii nuklearnych, że zasilało, nie wiem, 1000 watów mocy miało to urządzenie, a wiele godzin. Naukowcy, którzy badali to urządzenie, nie mogli stwierdzić jakichś tam przewodów. Na pewno o tych bateriach nuklearnych, bo to jest ciekawy bardzo temat i jednak po części akceptowany przez naukę, chciałbym zrobić program. Być może uda mi się zaprosić jakichś naukowców czy ludzi, którzy zajmują się rozpadami nuklearnymi, czy w ogóle, czy mogło to być prawda, co ci ludzie twierdzili, tak jak Paul Brown. No i mamy ostatnią, piątą kategorię, to są, bym to nazwał, no nie chcę nikogo tak obrażać, troszkę takie odjechane pomysły. Nie mówię, że to są oszustwa, z tym, że no one już bardzo wykraczają poza no nasze wyobrażenia. Są to na przykład pomysły rodem z filmu science fiction, jak na przykład generator efektu Searla. SEG w skrócie możemy napisać, jest to Searle Effect Generator Johna Searla. W internecie jest bardzo dużo na ten temat, jednak czy jest to prawda? No tutaj nie da się tego stwierdzić. Jest także taka firma Blacklight, która twierdzi, że uzyskuje energię z wody za pomocą dodatkowego stanu elektronu, który może się znajdować w atomie. Jakieś, no nie zostało to potwierdzone przez nikogo, natomiast oni nazwali ten stan hydrino, czyli energię uzyskujemy właśnie z tego dodatkowego stanu o niższej, to znaczy bardziej ujemną energię ma ten elektron. No, nie wiem, czy dobrze mówię, ale po prostu jest bliżej jądra, jakoś tak. Jest to oczywiście sprzeczne kompletnie z nauką. Ze spisków wiemy, że istnieje też coś takiego jak gravity shielding, czyli efekt osłoniętej grawitacji i też uzyskuje się pewną energię dzięki niemu. Jest to, tak bym zaliczył właśnie do tych pomysłów tutaj takich, no, mniej prawdopodobnych lub, że trudno sprawdzalnych. Do tych właśnie odjechanych pomysłów też bym zaliczył takie wszystkie pomysły mechaniczne. I tutaj także można by było oczywiście to perpetuum mobile, już naukowcy by chcieli dodać gdzieś to perpetuum mobile dotyczące free energy, to właśnie do tej ostatniej kategorii, piątej, można by było wrzucić tego typu urządzenia. Teraz opowiemy sobie o Nikoli Tesli. Nikola Tesla był to ojciec free energy, bez dwóch zdań, ale do tego dojdziemy, dlaczego był i jest ojcem free energy. Tesla był geniuszem. Możecie zapytać dlaczego. Ja powiem tylko tyle. Jeszcze w XIX wieku zbudował, uwaga, działający i pływający model łodzi zasilanej bateriami, a sterowanej zdalnie za pomocą fal radiowych. W XIX wieku, podkreślam. Naukowcy, którzy widzieli ten eksperyment Tesli, bo to był publicznie zaprezentowany, także i w gazetach były nagłówki o tym, nie wierzyli. To dla nich była magia. Wkładali głowy do tego bajorka i sprawdzali, czy tam nie ma człowieka, który nie steruje tą łodzią. No dzisiaj wydaje się to nam śmieszne, bo większość dzieci, prawda, bawi się z radiosterowanymi urządzeniami. Natomiast w XIX wieku, wierzcie mi, że to nawet mogło i zadziwiło naukowców na tyle, że dla nich była to magia. Łącznie Nikola Tesla uzyskał 112 patentów. A dlaczego jest nazywany ojcem free energy? Gdyż on jako pierwszy wykrył i wykorzystał promieniowanie słoneczne i gwiazd do zasilenia prostych urządzeń. Dało mu to do myślenia w sprawie wolnej energii. Czy aby nie udałoby się więcej energii uzyskać? No, stosował to właśnie w tak zwanych urządzeniach APM. W 1931 roku Tesla twierdził, że wynalazł samochód bez zasilania bateryjnego na silnik elektryczny, z silnikiem elektrycznym. Czy była to prawda? Trudno powiedzieć. Natomiast no, są artykuły w prasie z tamtego okresu. No, oczywiście ludzie już, którzy to widzieli, nie żyją. Natomiast też relacjonowali, że to miało miejsce. Czy nie było tam baterii? Nie włożył Tesla jakiejś baterii? Trudno powiedzieć. Ja akurat wierzę Tesli, że to mógł zrobić, bo według mnie był geniuszem. Natomiast Tesla powiedział tak. Ujarzmiłem promienie kosmiczne i sprawiłem, by służyły jako napęd. Ciężko pracowałem nad tym przez ponad 25 lat, a dziś mogę stwierdzić, że się udało. To oczywiście było w 1931 roku. Czy się dowiemy, jak było naprawdę? Raczej chyba nie. Być może w przyszłości te urządzenia wyjdą na jaw, natomiast jak było z Teslą, tego się chyba nie dowiemy. Tak, chyba, że będziemy mieli wehikuł czasu, ale wtedy też nie.
Teraz wejdź na czat. Właśnie teraz wejdź na czat.
Tak, także jakby pierwszą część o Free Energy mamy za sobą. Jak słyszeliście, wiele ciekawych informacji. Mam nadzieję, że was trochę to nie zanudziło. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Dla tych wszystkich, którzy może są od pewnego momentu, przypominam, że można wejść do nas na czat. Wystarczy wejść na... A tam już znajdziecie po prostu odpowiednie linki. Znajdziecie po prostu obrazek w lewej części strony Słuchaj Radia i to można wejść na podstronę po prostu radia, gdzie od razu są informacje, archiwum i po prostu IRC dostępny od tak z wejścia. Tak więc zapraszam serdecznie. Co do reszty, zaraz oczywiście puszczę dalszą część. Tak, słyszeliście, jest tu jednak okrojona wersja, no może nie w pełni okrojona, bardziej handrails okroiłem, ale chciałbym też jeszcze w międzyczasie później z wami porozmawiać na te tematy. Tak więc później jeszcze uruchomię Skype'a, mam nadzieję, że będziecie dzwonić. Dobrze, to może tak nie będę jakoś przedłużał specjalnie, ale na pewno słyszeliście już bardzo ciekawe rzeczy, przynajmniej początkowe, szczególnie też coś o Tesli i twórcach Free Energy. No na razie tylko taki wstęp. Później będzie więcej o tym. Ale jak wy się na to zapatrujecie? Rzeczywiście tak jest? Sprawdzaliście może sami jakieś piramidki, które miały ostrzyć żyletki, czy nie? Jest podobno też taka historia, że te piramidki, są piramidki na przykład zapachowe podobno i one też tak jakby działają cały czas, przez lata. Nie tak jak zwykłe takie jakieś zapaszki. Tak więc, no nie wiem, no jestem ciekaw, czy macie z tym jakieś doświadczenia, czy czymś takim się interesowaliście, czy rzeczywiście uważacie, że są jakieś energie, o których jeszcze nic nie wiemy, czy tak samo kojarzycie może takie hasło jak cząstki subatomowe i to właśnie też są cząstki, które uznano, że wiadomo, normalnie w próżni nie może nic być, a jednak okazuje się, że są, że próżnia nawet wywiera ciśnienie na czynie, jakby w którym jest. I czym to jest spowodowane? Okazuje się, że są zbudowane właśnie, znaczy, że to ciśnienie wywołują właśnie te cząstki subatomowe. Czyli okazuje się, że jednak w próżni wcale nie jest pusto. I tutaj, jeżeli chodzi o Teslę, bo tu Tesla był trochę wywołany do tablicy, Tesla się na przykład nie zgadzał. No, możecie uznać, że Tesla był mało znaną osobą albo znaną osobą. No nie wiem, kto z was by powiedział, kto był sławniejszy, Tesla czy Einstein? No i Einstein był, prawda? No z reguły tak jest. W każdym, jakieś dziecko powie, że Einstein taki wspaniały, inteligentny i w ogóle. I wszystko mamy dzięki niemu, a tak naprawdę nie. I większość mamy dzięki Tesli. Tesla był kompletnie jakoś wyparty przez naukę, ponieważ nie rozumieli tego, co robi. Prawda? Tak jak słyszeliście, że naukowcy po prostu, no, dla nich to była magia, tak? Dlatego dzisiaj też naukowcy mówią, tego się nie da zrobić, albo tamtego też nie. Jest nawet takie powiedzenie, nie pamiętam kogo, że jeżeli taki stary, doświadczony naukowiec, na przykład na studiach, czy gdzieś mówi nam, że coś się da zrobić, no to najprawdopodobniej ma rację. Jeżeli mówi nam, że czegoś się nie da zrobić, no to najprawdopodobniej się myli. Także tu jest bardzo podobnie. Tesla na przykład nie zgadzał się z teoriami Einsteina, w gruncie rzeczy odrzucał je. A twierdził, że już u samych podstaw są błędne. I w pewnym momencie Einstein też się z nim zgodził, czego praktycznie nikt nigdzie nie publikuje. Zgodził się i sam zaczął jakby podważać swoje teorie, że mogą być błędne i rzeczywiście, gdzie Tesla ma jakby rację, prawda? Akurat z Teslą i z Einsteinem to jest taka sytuacja, że jest coś takiego jak eter niby. Czym jest ten eter? No ciężko jest do końca powiedzieć. Czymś, co jakby wypełnia pustkę. Na takiej trochę zasadzie, że nie ma pustki tak naprawdę. Tam, gdzie nie ma niby cząstek, tak naprawdę one są, tylko inne. których na przykład możemy teraz nie znać. I Tesla był właśnie za tym, że wypełnia wszystko eter. I to eter powoduje, że coś jest bardziej widoczne albo mniej, że coś, gdzieś jest zagęszczony ten eter bardziej, a gdzieś mniej, i to powoduje różne relacje między jakby obiektami, które według Einsteina na przykład zakrzywiają przestrzeń, prawda? To było tak, że jak jest obiekt o dużej masie, zakrzywia przestrzeń, jakby powoduje, to jest właśnie ta grawitacja, która powoduje przyciągnięcie innych obiektów, bo zakrzywia tą przestrzeń, która jest wokół niego, prawda? No i sytuacja jest taka, że to się akurat kłóci z takim pomysłem eteru, i właśnie tutaj Tesla był za tym, że to eter jakby napiera jeden obiekt na drugi, a nie odwrotnie, że jeden obiekt przyciąga drugi, bo zakrzywia przestrzeń, prawda? Uważał, że u podstaw to się nie zgadza, ponieważ jeżeli jeden obiekt zakrzywia przestrzeń, to drugi też zakrzywia. Jeżeli z jednej strony jest zakrzywienie przestrzeni, to z drugiej strony musi być coś, co odkrzywia tą przestrzeń, czyli w gruncie rzeczy nie może istnieć zakrzywienie. Bo chodzi o równowagę też we wszechświecie, w przyrodzie, we wszystkim. No ale to jest grubsza sprawa akurat, jak podchodził do tego Tesla. No i jest przykład. Czy Tesla miał rację, czy Einstein? No wszyscy poszli tak jakby z Einsteinem, a Tesla co ma? No wszystko mamy, co elektroniczne i tak dalej, dzięki Tesli. Więc Tesla sam mówił, że Einstein jest tylko takim matematykiem, prawda? On teoretykiem. Że wszyscy ci ludzie, fizycy i tak dalej, wyszli z laboratoriów i zamiast badać różne rzeczy, po prostu wędrują od równania do równania. Tak więc odeszli jakby od rzeczywistości i założenia są już błędne w gruncie rzeczy. A on sam, Tesla, budował różne rzeczy. Określał, sprawdzał, czy to rzeczywiście ma sens, czy to rzeczywiście działa. No i jak wiemy dzisiaj, to co mamy, to co jest akurat dostępne, czego wojsko nie zabrało dla siebie, to działa. Dobrze, więc może dalszą część Free Energy puszczę wam, jeszcze po muzyce, a później porozmawiamy może dalej i zaczniemy troszeczkę o smugach chemicznych, bo to jest też taki temat trochę nieprzyjemny. Temat związany z tym, z audycją, która była ostatnio, czyli audycji o harpie. Także jeżeli nie słuchaliście ostatnio, to też polecam sprawdzić archiwum i przesłuchać w wolnym czasie. Ale dobrze, no już, żeby nie przedłużać. Także uwaga, wracamy już powoli. W tej chwili akurat odwiedzili mnie tutaj goście specjalni w studiu. Może się przedstawicie? Aha, dobrze. A może ktoś jeszcze się... O, tutaj mamy specjalistę naszego.
Jestem Tomek.
Cześć, mam na imię Przemek.
Mam na imię Andrzej, mam 23 lata, jestem alkoholikiem.
Dzień dobry, Andrzej.
Tak, no jest jeszcze jeden gość, ale akurat za potrzebą wyszedł. Może nie wróci, zobaczymy. W każdym razie już wracamy do drugiej części Free Energy. Także tutaj mam ekipę, więc będziemy mogli dyskutować na różne tematy. Ale wracajmy już do tego, co mieliśmy puszczać.
Natomiast teraz przejdziemy do tak zwanych dziwnych śmierci. No, możemy powiedzieć, że tutaj właśnie jest, czy może być, jakiś spisek. Nie twierdzę, że to były jakieś naumyślne wszystkie rzeczy, że to były w wyniku spisków te śmierci. Natomiast, że spiski istnieją, to jest fakt. Ale o tym, dlaczego, będzie za chwilkę. Natomiast teraz przeczytam te takich znanych badaczy, którzy właśnie do czegoś doszli, głównych badaczy Free Energy pod koniec XX wieku i ich dziwne śmierci. Pierwszą taką osobą jest Paul Brown, właśnie od tych baterii nuklearnych. Zginął w wypadku w 2002 roku, miał 47 lat. Kolejną osobą taką znaczącą był pan Eugene Malou, który już dzisiaj się wypowiadał. Został zabity w swoim domu w 2004 roku. Miał 56 lat. Jeszcze z takich znanych wynalazców był Bruce De Palma. Tak, to ten, to starszy brat Briana, znanego reżysera. Wydarzyła mu się nagła choroba, jak się przeniósł do Nowej Zelandii. To było w roku 1997, miał wtedy 62 lata. Znany wynalazca i bardziej badacz Stefan Marinow, popełnił samobójstwo, także w 1997 roku, miał 66 lat. No i ten tak zwany samochód na wodę, tam Stanley Meyer, nagła śmierć w restauracji. Zakrztusił się czy coś takiego, no to było bardzo dziwne. W 98 roku, 48 lat. No, może każdy sobie zapytać, to wiadomo, że każdy kiedyś umiera, prawda, i to zawsze można taką listę zrobić. Tak, zgadzam się. To nic tutaj nie oznacza. Natomiast tych tutaj pięć osób znalazłoby się, wiadomo, że zawsze jej więcej. Natomiast te pięć osób naprawdę wiedziało więcej niż ktokolwiek, kto mieszka na przykład w Polsce. Żaden badacz Free Energy tak daleko nie doszedł jak oni. Mieszkańcy w Polsce, nie deprecjonując oczywiście badaczy polskich, natomiast jednak jesteśmy nawet jako badacze, prawda, czy jako Polska jest nawet w tyle, w tej dziedzinie, która i tak jest według nauki nie istnieje, jest bzdurą. Ale dlaczego chciałem powiedzieć, że tu jest spisek jednak? Bo ci, którzy ludzie żyją, mogą opowiedzieć takie rzeczy, którzy badają, bo wielu żyje. Co im się przydarza? I to zaprezentuję dzisiaj. Oczywiście list pana Paula Browna. Był to list z lat 90. jeszcze, ubiegłego wieku. List, w którym właśnie opisał, co mu się przydarzało. Oczywiście można powiedzieć, że sobie zmyślił. Ale ja temu człowiekowi wierzę. Zresztą potwierdzali to ludzie, którzy znali Paula Browna, potwierdzali, że to, co w tym liście jest, to jest prawda. Może najlepiej po prostu ten list niech opowie za mnie, dlaczego uważam, że w sprawie Free Energy jest spisek. Posłuchajcie tego listu.
Szanowni Państwo, uczestniczę w badaniach nad alternatywnymi formami energii od roku 1978. To jest jeszcze od czasów, gdy byłem studentem. Wraz z upływem lat docierały do mnie kolejne koszmarne historie o ludziach, którzy dokonali jakiegoś znaczącego wynalazku jedynie po to, by spotkać się z prześladowaniami, czekanami, oskarżeniami, a niekiedy wręcz bezpośrednim zagrożeniem własnego życia. Byłem przekonany, że historie te są zdecydowanie wyolbrzymiane lub biorą się z czegoś w rodzaju paranoi, jakiej ulegali wynalazcy. Spotkałem kilkakrotnie odkrywców, którzy, jak mi się wydawało, sami dla siebie stanowią niebezpieczeństwo, co potwierdziło jedynie moje wyobrażenia. Około roku 1982 zaangażowałem się w pracę nad pewnym znaczącym projektem i sam stałem się przedmiotem niezbyt silnej krytyki i sceptycyzmu, które byty tyleż praktyczne, co pożyteczne. Jednak nie miałem do czynienia z żadnego typu groźbami lub prześladowaniami. Zbudowałem urządzenie eksperymentalne, wiedzę, która była mi do tego potrzebna. Uzyskałem z książek. Złożyłem wnioski patentowe i w zasadzie czułem się bardzo zadowolony z życia, środowiska naukowego i systemu, jaki w nim panuje. Niestety zaczęły pojawiać się z początku nieliczne, acz alarmujące wydarzenia. Im więcej odnosiłem sukcesów w mych dążeniach, tym silniej zacząłem przyciągać ludzi chciwych i nieszczerych, że tacy byli. Wiem teraz, ale wówczas nie zdawałem sobie z tego sprawy. W miarę upływu czasu żyło mi się coraz mniej wygodnie, ale nie potrafiłem określić, na czym problem polega. W 1987 roku podjąłem decyzję, że czas obwieścić światu, nad czym pracujemy i jakie otrzymujemy rezultaty. Nadszedł czas mojej dumy. Wierzyłem, że robimy coś dobrego, ale tak naprawdę zaczynało się dziać coś złego. W lutym 1987 roku ja i moja firma zaczęliśmy być przedmiotem prześladowań ze strony stanowego Departamentu Zdrowia. Niedługo potem Departament Finansów stanu Idaho wniósł przeciwko nam sprawę z powództwa cywilnego. Zawieszono na 6 miesięcy przyznaną mi wcześniej licencję na posiadanie materiałów radioaktywnych. Zacząłem otrzymywać pogróżki, na przykład: rozwalimy twój dom, ciebie i twoją rodzinę. Złożono wnioski o nałożenie na mnie i moją firmę opłat karnych za oszustwa przy transakcjach papierami wartościowymi. Rozpoczęło się śledztwo z ramienia Departamentu Finansów stanu Oregon. Pojawili się urzędnicy podatkowi, a po nich Komisja Papierów Wartościowych i Walut. Napadnięto na moją żonę. Straciłem władzę w firmie. Trzykrotnie włamano się do mojego domu, a czterokrotnie dokonano aktów wandalizmu. Dwukrotnie oskarżono mnie o produkcję narkotyków. Straciłem dom. Niedawno ktoś wysadził w powietrze przy użyciu bomby domowej roboty samochód mojej matki. Po każdym z tych okropnych wydarzeń zdwajałem wysiłki ku doprowadzeniu prac nad technologią do szczęśliwego końca, ale sprawy przybierały tylko coraz gorszy obrót. Ktoś kiedyś powiedział: paranoja to wyższy poziom świadomości. Miał rację. Przeciętnemu człowiekowi naprawdę trudno zrozumieć, że takie potworności mogą się przydarzać. Jestem tu po to, by powiedzieć wam, że to nie dzieło przypadku. Teraz już wiem, czemu niektórzy wynalazcy wypadają na margines społeczeństwa. Moja rada to siedzieć cicho, dopóki twoje dążenia się nie zniszczą. Bądź wybredny przy wyborze wspólników do interesów. Chroń siebie i swoją rodzinę. Wiedz, że historie rodem z koszmarów sennych są prawdą. Życzę szczęścia, powodzenia w realizacji planów. Nigdy nie trać nadziei. Z wyrazami szacunku. Paul Brown.
Aha, jeszcze taka ważna sprawa, że ten list pana Paula Browna był do wszystkich, którzy pracują nad nowymi formami energii, właśnie nad free energy. Napisał go w 1991 roku. No, jak wiemy, jak wcześniej mówiłem, niestety nie żyje pan Paul Brown od 2002, kiedy w 2002 roku zginął, czyli od 2002 roku już nie żyje. Jeszcze tylko tutaj na koniec w tym punkcie chciałbym powiedzieć, dlaczego może być ten spisek. Wydaje mi się, tak jak i wystarczy logicznie pomyśleć, że każdy, kto chciałby wprowadzić jakąś rewolucję w świecie energii, nawet nie tyle by był atakowany przez naukowców, ale atakowany przez dwie instytucje. Przez państwo z jednej strony, a przez korporacje z drugiej strony, gdzie te korporacje oczywiście uzyskują intratne kontrakty, czy mogą działać jako monopoliści dzięki państwu. Tacy badacze i takie rozwiązania, które powodowałyby uzyskiwanie energii nie dzięki właśnie naturalnym surowcom, byłyby wielkim zagrożeniem dla tych korporacji, a także i dla państwa, bo trudno sobie wyobrazić opodatkowywanie tego typu rzeczy, jeśli udałoby się taką skrzyneczkę, powiedzmy, niemalże w domowym warsztacie zbudować. Wydaje mi się, że jest coś tutaj na rzeczy. Jest coś na rzeczy. Oczywiście nie ma żadnych gwarancji, że coś jest lub nie jest. Dopóki nie przeżyjemy tego, co przeżył na przykład Paul Brown, jeśli przeżył, ale ja mu wierzę, że przeżył, to nie możemy stwierdzić. Jest to trudne. Ale kto wie, być może kiedyś się dowiemy. Może w tym roku? Jednak nie wszyscy ludzie są zabijani, czy tam mają jakieś problemy. Znaczy, ci ludzie, których przedstawię za chwilkę, także mają problemy, czy mieli problemy, natomiast żyją i dalej badają tego typu urządzenia. I jeszcze raz podkreślam, o ludziach, których tu wymieniałem, praktycznie wszyscy mają tytuły naukowe, nawet doktoraty na bardzo znanych uczelniach amerykańskich. Także to nie są jacyś ludzie gdzieś coś tam sobie wyobrazili. Po prostu to są bardzo często świetni fachowcy w danych dziedzinach. Teraz powiem o ludziach, którzy żyją i badają tego typu urządzenia oraz wynajdują. Jest to Tom Vallon, Hal Puthoff, Thomas Burden, John Bedini. Wszyscy czterej są ze Stanów Zjednoczonych. Także znany wynalazca Kohei Minato z Japonii, z Wielkiej Brytanii John Searle, ten od tego efektu Searle'a antygrawitacyjnego, czy jak to nazwać, nie wiem, tego efektu SEG. Gennady Szypow z Rosji, no także wielu innych. W Polsce, takim najbardziej znanym, może akurat nie badaczem Free Energy, natomiast jednak jeśli chodzi o jedno urządzenie, można zakwalifikować do Free Energy, jest to Lucjan Łągiewka ze swoim pędnikiem. No, tajemnicze urządzenie, nigdy go nie ujawnił publicznie, więc trudno powiedzieć, o co chodzi. Natomiast to, co on opowiada o nim, świadczy o tym, że jest to urządzenie Free Energy. Oczywiście też urządzenia bardziej znane jak zderzak, jego zderzak czy hamulec dynamiczny. Można zakwalifikować do urządzeń jednak no zadziwiających naukowców. Także można powiedzieć, że między innymi jeszcze można zakwalifikować do tej grupy ludzi, którzy są skupieni wokół przerabiania swoich samochodów na wodę. Oczywiście w 99,9% tych osób są to tylko przeróbki, czyli dalej korzystamy z benzyny, natomiast oni twierdzą, ci ludzie, którzy sobie przerabiają te silniki, że zużywają mniej paliwa, jeśli podłączą urządzenie z wodą. To są tak zwane przeróbki HHO, Możecie sobie w internecie zobaczyć, o co chodzi. Będzie temu poświęcony odcinek, natomiast chciałbym się skontaktować z jakąś osobą. Na razie nikt mi jeszcze nie odpowiedział. Dużo maili wysyłałem, natomiast nie wiem, czy boją się ośmieszenia ci ludzie. Natomiast dużo można w internecie na temat poczytać i niektórzy twierdzą, że to działa. Ja tylko słyszałem. Kolega kolegi to zbudował i kolega mówił, że działa. No ale wiadomo, jak to jest. Kolega kolegi, więc nie ma tutaj żadnych jakichś dowodów. Jeżeli osoba bym widział, prawda, że to działa, albo mój dobry znajomy bym to mówił, to może jakoś bym tam uwierzył, ale tak, dlatego tutaj nie mogę się na ten temat aż tak wypowiedzieć. Natomiast jest to bardzo popularny temat. Uwaga, to naprawdę mnóstwo ludzi się tym zajmuje w Polsce. No na pewno setki osób. Tylko tak jak już powiedziałem, że raczej bazują na uproszczonej wersji, czyli korzystają dalej z benzyny w samochodzie. Także chciałem tu jeszcze powiedzieć o osobie, która jest, można tak by ją określić, że jest profesjonalistą, jeśli chodzi o badanie tych urządzeń Free Energy i budowanie. Ta osoba udzieliła mi wywiadu i ten wywiad jeszcze dzisiaj usłyszycie. W jednym z następnych odcinków będą się wypowiadali naukowcy i także ci badacze Free Energy, dlatego dzisiaj już tutaj nie będę przedstawiał wypowiedzi tych osób, o których mówiłem wcześniej, właśnie, którzy badają i wynajdują te urządzenia. Bardzo ciekawie opowiadają, natomiast tak jak mówiłem, no będzie mnóstwo odcinków jeszcze na temat Free Energy i oni się tam pojawią. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć o takich trzech firmach, organizacjach, które posiadają tego typu urządzenia Free Energy. To znaczy one twierdzą, że posiadają, bo oczywiście na to dowodów jednoznacznych nie ma. Pierwszą firmą jest firma Stern z Irlandii. Twierdzą ci ludzie z tej firmy, że zbudowali, to była kiedyś firma zajmująca się informatyką i elektroniką. W każdym razie z sektora IT w tym momencie zbudowali urządzenie, czy odkryli jakiś efekt, na bazie którego zbudowali urządzenie, nazywają to urządzenie Orbo. Jest dosyć proste, wygląda dosyć prosto, natomiast czy jest to prawdą, no to oni mówią. Mówią, no zaprezentowali niby to urządzenie, ale nie do końca ci naukowcy. Słyszałem, część wypowiada się naukowców, wypowiada się pozytywnie, natomiast część negatywnie, więc są podzielone, że tak powiem, opinie. Kolejną firmą jest Blacklight Power, o której wspominałem. Jest to firma właśnie tego Hydrino ze Stanów Zjednoczonych. No tu są jeszcze bardziej podzielone, bo ta firma nie zaprezentowała, tak jak się wydaje, jakichś konkretnych rzeczy, więc jeszcze więcej zapytania jest. Natomiast jeszcze więcej zapytania niż te dwie firmy jest do tak zwanej sekty Meternita, która ma swoją siedzibę w Szwajcarii, w mieście Linden. Twórcą urządzenia jest Paul Bauman, o którym wcześniej wspominałem, to jest Testa de Statica. To urządzenie bazuje na przerobionej maszynie elektrostatycznej Wirmschursta. Wielu naukowców badało to urządzenie, stwierdzając, że faktycznie wytwarza więcej energii niż wynikałoby z praw fizyki. Ta sekta powiedziała, że to urządzenie jest jeszcze nieprzeznaczone dla ludzkości i nie ujawni. Natomiast oni wykorzystują, ci ludzie z tej sekty wykorzystują w tym mieście Linden te urządzenia do produkcji prądu. Ile jest w tym prawdy? Można w internecie sprawdzić, że takie urządzenie istnieje, tylko pytanie, czy działa, jak ze wszystkim. Nie mogę niestety tutaj odpowiedzieć, no jest to trudna sprawa, żeby powiedzieć tak, tak, nie. Dlatego zajmujemy się tu spiskami, prawda, więc nie ma jasnych odpowiedzi tak, nie. Świat byłby za prosty, gdybyśmy mieli 0-1, prawda? Tak, nie. Odpowiedź na wszystko. I tak, tak samo tutaj. Jest to dużo bardziej skomplikowana sprawa, niż by się wydawało. Ja wierzę, że jednak odpowiedź, bardziej się skłaniam do odpowiedzi tak. Natomiast to są tylko moje jakieś tam życzenia. Jednak też z drugiej strony nie możemy od razu powiedzieć nie. Oczywiście można powiedzieć, że jakiś tam jednorożec, prawda, że nie istnieje. To łatwo powiedzieć. Natomiast jeśli mamy jakieś urządzenia i ludzi, którzy twierdzą, że to działa, naukowców, którzy badali, przynajmniej część z nich, którzy twierdzą, że działa, nie możemy od razu twierdzić, że no, są to bzdury. No to jest najłatwiejsze, prawda? Skwitować wszystko, że to są bzdury i to nie istnieje, czyli powiedzieć nie. Nie musimy się tym zajmować, a my jesteśmy dalej jakimś tam wysoko postawionym naukowcem. Swojego autorytetu nie stracimy. Natomiast jeśli by się okazało, że tak, wtedy świat stanąłby na głowie i bardzo złym świetle wyglądaliby ci naukowcy. Oczywiście będą w przyszłości, na przykład jakby się okazało, że jednak odpowiedź była tak na te rzeczy, że to prawda, przynajmniej z części tych urządzeń, o których mówiliśmy, wtedy będą próbowali naukowcy odwracać kota ogonem, że tak naprawdę nigdy nie sprzeciwiali się, nie negowali. Podobna sytuacja jest z UFO, natomiast mniej zauważa się już dzisiaj ataku UFO, zjawiska UFO, czy w ogóle UFO-ludków, którzy tu mogą docierać na Ziemię, w stosunku do urządzeń Free Energy. Tutaj najbardziej naukowcy, to najbardziej jest atakowany temat przez nich. Tutaj chciałbym właśnie zaprezentować wypowiedź dyrektora generalnego firmy Stern, pana Shona McCarthy, i on troszeczkę opowie o tym, jak dokonali tego urządzenia. Posłuchajcie po prostu jego głos i to, co on mówi. No, nie mogę oczywiście potwierdzić, prawda, czy jest to prawda wszystko. Natomiast taka firma jest, na 100% to można sobie sprawdzić. Także posłuchajcie, co ma do powiedzenia pan Sean McCarthy.
Firma, którą założyliśmy 6 lat temu w lipcu 2000 roku w celu pomocy innym firmom w rozwijaniu ich technologii. Zaczęliśmy działalność tuż po krachu firm sektora IT od pomocy we wdrażaniu systemów handlu internetowego, a później pomoc w rozwijaniu technologii służącej ograniczeniu oszustw związanych z bankomatami i kartami płatniczymi. 3 lata temu dokonaliśmy tego odkrycia urządzenia Free Energy. Nie podaliśmy, jak je zrobić, gdyż każdy trzeźwo myślący inżynier nie podałby tych informacji o urządzeniu, które uważałby za absolutnie niemożliwe. A to jest właśnie absolutnie niemożliwe urządzenie. Raczej szukaliśmy sposobu na zasilanie tymi urządzeniami kamer, które monitorowałyby bankomaty, co było naszym zadaniem. To, co odkryliśmy, to, że jeśli skonstruujesz odpowiednie układy z wykorzystaniem pól magnetycznych pochodzących z magnesów stałych, takich jak są używane w lodówkach, niektóre konstrukcje z wykorzystaniem tych magnesów powodują powstawanie pewnych pól magnetycznych. Jeśli będziesz ją obracał w tych polach magnetycznych, zaczynając i kończąc w tych samych pozycjach, tworzysz energię. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, że ta energia pochodzi znikąd. Nie pochodzi ona z magnesów stałych. Nie pobierana jest z otoczenia. Kiedy dodasz to wszystko wprost, uzyskasz pogwałcenie głównego prawa zachowania energii. To jest wielka herezja w terminach naukowych. To jest strona nauki. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to po prostu, że jeśli taki układ jest zamontowany w silniku danego samochodu, to od momentu jego kupna do złamowania nie potrzebujesz żadnej formy paliwa, aby go używać.
Na koniec chciałbym przytoczyć słowa Artura C. Clarka. Uwaga, to cytat dosłowny. Nic tutaj nie zmieniałem. Rok 2010. Opracowano pierwsze generatory kwantowe dostępne w formie jednostek przenośnych oraz odpowiednie do zapotrzebowań gospodarstw domowych, które produkują moc rzędu kilku kilowatów. Stają się niewyczerpanym źródłem energii. Duże elektrownie zostają wyłączone. Wraz z demontażem sieci kończy się era słupów wysokiego napięcia. Na koniec powiem tak. Wyobraźcie sobie, że każdy z Was ma w domu takie małe pudełko, a dzięki temu w swoim domu nie macie podłączenia do sieci energetycznej. Dlaczego? Bo tej sieci nie ma. Gdyż to urządzenie produkuje energię z niczego. Z niczego dla człowieka XX wieku. Bo człowiek XXI wieku będzie wiedział, skąd ta energia się bierze. Tak jak dziś wiemy, skąd energia jest w gniazdkach u każdego z nas w domu. Na koniec życzę Wam i sobie, aby słowa Artura C. Clarka okazały się prorocze. Do usłyszenia wkrótce.
Ja polewałem ostatnio kurwa sami. Dobrze, także już wracamy powoli. Mamy tutaj chłopaków w studiu. Co możesz powiedzieć nam tutaj nasz DJ Szumi na temat Free Energy? Co na ten temat wiesz?
Co na temat Free Energy wiem? No, temat Free Energy jest mi bardzo bliski tematem. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że nasze Free Energy wywodzi się od dawnych czasów, od lat 60., prawda, 50. No, Free Energy generalnie, wiadomo, przede wszystkim woda, przede wszystkim powietrze, UFO i energia kosmiczna, co jakiś czas przybywa do nas. Generalnie, no wiadomo, no, o wszystkim można powiedzieć, że Free Energy...
Piwo to nasze paliwo.
Ale to tak, to Mujin, alkoholik jeden, tak twierdzi, ale generalnie free energy to wszystko, 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 co można wykrzesać, prawda? Zwykły chód człowieka, tak jak chomik leci na kołowrotku, tak samo człowiek może chodzić i wytwarzać energię. Jak człowiek siądzie na toalecie i robi dwójkę tak zwaną, no to wiadomo, też jest free energy jakieś, jakby nie patrzeć, prawda? Jakiś tam właśnie biogaz jest wytwarzany, czy coś takiego. Wszystko można przerobić. Olej rzepakowy z Biedroneczki też można wlać do baku, jeździć, prawda? No ale nie, wróćmy do takiego prawdziwego free energy, czyli woda i powietrze. No! Mormon tutaj, człowiek powietrze, uruchomił okap. Tak. Bądźmy z niego dumni. Jednak oddałbym teraz głos właśnie mojemu serdecznemu koledze Kacprowi K., który jest technikiem konserwacji zabytkowych tynków i renowacji tych tynków. Bardzo proszę, panie naczelny, żeby on się wypowiedział na temat free energy.
U nas free energy to jest po prostu... prosta sprawa, im wyżej pracujesz na budowie, tym więcej walisz oczywiście wszystko w żywiole, wody, ognia i powietrza, walą bongosy na poddaszu, że szkoda. Ja bym nie chciał tego widzieć, niestety widzę, ostatnio znalazłem fajnego wora, bardzo przydatni ludzie na budowie są, pozdrawiam ich ciule. A teraz Armor. Taki tutaj troszkę zmieszany naszym towarzystwem. Chyba się za nas trochę wstydzi, nie wiem czemu. Powinien się już przyzwyczaić. Skurwiel kłamie, że biedny, że kurwa z głodu przybiera, a filety w lodówce ma. Tak, my wczoraj mu zrobiliśmy akcję a la PCK normalnie. A nic nie docenia, nic nie docenia. Pico pierdolił i trzy razy kupę zrobił, bo Mujin tak. Bo Mujin tak. Pan Szumila stwierdzi, że, że dobra pizza piecze dwa razy. A teraz a propos free energy, oddaję głos ekspertowi.
Czyli komu?
Mormonowi.
A Mormon to jest free energy, tak jest. A może się wypowie nasz tutaj przyszły DJ, który będzie prowadził audycję powiedzmy o kierowaniu pojazdami, tak?
Cały czas za kółkiem.
Audycję, który jest twój ulubiony pedał.
Zapraszamy za tydzień.
Zły pedał, kursancie albo inne tego typu nazwy. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. W międzyczasie dobrze zobaczmy, gdzie tu jestem. Tam już podkład nam poleciał nie ten co trzeba. W tej chwili chciałbym zacząć odnośnie smug chemicznych temat. A jeszcze zanim to chciałbym pozdrowić i Dzika, i Ole, którzy nas słuchają. No, przynajmniej się odzywają, jeżeli chodzi o pozdrowienia. Więc jeżeli chcecie kogoś pozdrowić na antenie, to zapraszam. I ktoś tu mi się bawi mikrofonem, przepraszam bardzo. Dobrze, także wracajmy do tematu smug chemicznych w tej chwili. A później podyskutujemy, mam nadzieję.
Rodek też, ja też. Ja nie cały, ja ruszyłem.
Dobry wieczór Państwu. Jesteście w podcaście Teoria Chaosu numer 7 pod tytułem Chemtrails, czyli chemiczne smugi. Smugi chemiczne. Tak, dziś powiemy sobie o tej najstraszniejszej teorii spiskowej, jaka istnieje. Najstraszniejszej, gdyż jeśli jest prawdziwa, to oznacza, że nazizm nie skończył się, ale zmienił swoją taktykę. Czy jest możliwy fakt, że ktoś, to myślę elity, czy szerzej rząd światowy, traktuje nas jak stonkę, jak robactwo? Czy możemy być tego nieświadomi? Czy jest to w ogóle możliwe? Ja sądzę, że jak najbardziej, pomimo że 100% dowodów na to nie mamy póki co, ale jest to nad wyraz prawdopodobne. Ale dlaczego? To dowiecie się w dalszej części. Zapytacie? Przecież nie ma świadków i whistleblower w tym temacie. Tak, nie ma ich wielu. Ale jednak co po niektórzy są. Ale z drugiej strony zadajmy sobie pytanie. Czy ty, słuchaczu, słuchaczko, byś się odważył, odważyła ujawnić spisek, jeśli wiedziałabyś, że to jest prawda? Sądzę, że nie. Dlaczego? Gdyż zdając sobie sprawę z takiego traktowania ludzkości przez ukryte elity, wiedziałbyś, że są zdolni nie tylko do zabicia ciebie pstryknięciem palcem, ale i całej twojej rodziny. Dzisiaj usłyszycie, że nie tylko ja zaświrmam, ale jak mówiłem, 100% dowodów na to nie mam. Tutaj w kolejnym punkcie powiemy sobie, czym jest ten chemtrail, czy chemtrail szerzej, czyli te smugi chemiczne. Tutaj od razu warto by było powiedzieć na samym początku, że istnieje coś takiego jak contrail, to jest smuga kondensacyjna. Czym różni się właśnie ten chemtrail od contrail, czyli smuga chemiczna od kondensacyjnej, to w skrócie można powiedzieć, że trwałością. Jednak ja nie znam się na tym, nie będę się tutaj wymądrzał. Tylko dodam jeszcze, że dla naukowców coś takiego jak chemtrail nie istnieje. Mówię o takich naukowcach standardowych, bo oczywiście są naukowcy w tych tajnych laboratoriach, doskonale wiedzą, co się święci. Ale dla nauki taki termin nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak chemtrails. Nie ma, smuga chemiczna po prostu nie istnieje. Tu tylko powiem, że według oficjalnej definicji, no oficjalnej w cudzysłowie, takiej przyjętej przez część świata naukowego, smugi chemiczne, cytat z Wikipedii, smuga kondensacyjna powstająca za lecącym samolotem jest w niektórych przypadkach wytworem mającym utajony cel, na przykład skraplanie i dystrybucję na wielkich obszarach dużych ilości substancji pogarszających stan zdrowia organizmów żywych. Środowiska naukowe i rządowe zaprzeczają tej teorii, gdyż według nich nie posiada ona logicznego ani eksperymentalnego potwierdzenia. No, od razu powiem, że ta definicja jest bzdurna kompletnie, bo są naukowcy, są badania robione, jest to wszystko. Jest dużo poszlak na ten temat, naprawdę. Ale o tym będzie później. Także tyle może o tej definicji. Tutaj najlepiej po prostu może posłuchajcie wypowiedź pilota i radiowca pana Alexa Merklingera. Posłuchajcie.
Byłem pilotem przez ponad 40 lat. Latam od 40 lat. Przestałem liczyć godziny, kiedy wylatałem ich 3,5 tysiąca. I jest to dosyć dużo. Byłem w swoim życiu posiadaczem 7 samolotów. Mam certyfikaty aż do Twin IFR. Nie na odrzutowce, ale na wszystko oprócz tego. Kiedy dzisiaj nagle widzisz te smugi na niebie, rankiem, kiedy się budzisz i późnym rankiem, czy wczesnym popołudniem, niebo jest całkowicie zachmurzone. To nie jest naturalne. Rząd i inni ludzie mówią, cóż, są to smugi kondensacyjne. Kondensacja, smugi kondensacyjne, które powstają za samolotami na pewnej wysokości. Ja wtedy mówię, nie wiesz, o czym mówisz. Tak, istnieją smugi kondensacyjne. Podczas II wojny światowej mieliśmy smugi kondensacyjne, ale one się nie utrzymywały. Wiesz, wtedy to była kondensacja wilgoci. I potem ona się rozprasza, po być może zależnie od wysokości, może po minucie lub nieco dłużej, ale zanika w ciągu około minuty. I jej po prostu nie ma. To coś utrzymuje się cały dzień, chyba że wieje silny wiatr i to wywiewa. Teraz sprawy się pogorszyły i jak wiesz, rozmawiam z ludźmi z całego świata. Z tego, co mi wiadomo, to dzieje się w niemalże każdym kraju na świecie, o którym wiem. Mamy słuchaczy w przynajmniej 50 krajach i ludzie zawsze o tym donoszą. Jeśli wdamy się w dyskusję, albo czasami jak ty bywałeś na antenie, ludzie wracają do nas i donoszą o niesamowitych doświadczeniach. Mają wiele problemów z układem oddechowym, których wcześniej nie mieli. Ludzie mają problemy z zatokami, których wcześniej nie mieli. I zawsze dzieje się to po tym, jak miały miejsce opryski. Pytałeś także o to, jak ludzie się z tym czują. Są niezwykle zaniepokojeni, ponieważ wydaje się, że dzieje się coś, co wpływa na nich w sposób fizyczny. A w niektórych przypadkach nawet emocjonalny i psychologiczny. Więc nastąpiła drastyczna zmiana w tym, co się wokół nas dzieje. W przeciągu ilu lat? 5 lat? 5,5 roku? Ludzie nigdy tego wcześniej nie doświadczali, a nawet nie widzieli tego.
Teraz może zadajmy sobie takie pytanie. No jeśli to jest prawda, są te smugi chemiczne, czym one są? No, mieliśmy tam definicję, ale od razu mogę wam powiedzieć, że ona jest kompletnie błędna. Może niekompletna, o tak powiem, przekłamująca pewne sprawy. Ale zadajmy sobie pytanie najistotniejsze. Co zawiera taka smuga chemiczna? Z badań, które przeprowadzają różni także naukowcy, ludzie, którzy są zainteresowani tym tematem, bo no, chyba każdy dba o swoje zdrowie, o swoje życie, prawda? Jest dla każdego to najcenniejsza rzecz, jaką człowiek posiada. No, może troszkę przesadziłem. Nie najcenniejsza, ale jedna z najcenniejszych. Co zawiera zatem ta smuga chemiczna? W badaniach wyszło, że zawiera przede wszystkim aluminium, bar, inne metale, jak na przykład tytan, magnez oraz związki tych metali, jak tlenki czy jakieś tym podobne. Dodatkowo mieszanina zawiera grzyby, być może w formie zarodników czy grzybni, nie orientuję się aż tak, ale w każdym razie jest znajdowany grzyb. Nie taki leśny, żebyście nie myśleli, tylko bardziej jako pasożytniczy na organizmach, szczególnie chyba stałocieplnych. Bardzo podobają sobie, ale tutaj mówię, to tylko sygnalizuje, że są po prostu grzyby oraz są dziwne mikroorganizmy czy mikro jakieś substancje, mikrowłókna, które prawdopodobnie bazują na nanotechnologii, kompletnie zupełnie nieznanej rzeczy w dzisiejszym świecie i prawdopodobnie one powodują chorobę Morgellonów, być może jeszcze jakieś inne. A dlaczego mówię, że nanotechnologia tutaj nie istnieje, ale to o nanotechnologii sobie jeszcze kiedyś powiemy, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jest kompletnie błędnie rozumiana nanotechnologia w dzisiejszym świecie, ale sądzę, że w tajnych laboratoriach po prostu wiedza, która tam jest zgromadzona, wyprzedza o 50 lat to, co my mamy oficjalnie. I prawdopodobnie właśnie to jest jeden z produktów, te właśnie mikrowłókna. O tym jeszcze będzie później, jak będziemy omawiali chorobę Morgellonów. Dochodzimy teraz do spisku. No, jeśli istnieje ten spisek, to możemy przedstawić różne możliwości. Czym jest to spowodowane? Dlaczego po prostu ktoś coś tak potwornego robi? I po co? Wcześniej jeszcze możemy po prostu powiedzieć, że smugi istnieją. Czy jesteśmy sceptykiem, czy jesteśmy entuzjastą teorii spiskowych, w cudzysłowie, to smugi samolotowe istnieją. Wystarczy sobie zobaczyć na niebie. To samoloty tworzą chmury, to wiemy na 100%. Teraz możemy to podzielić na dwie teorie. Oficjalną, czyli tą tak zwaną contrail, czyli smug kondensacyjny, że to nie są zupełnie szkodliwe, takie sobie chmurki, które naturalnie powstają, w cudzysłowie naturalnie po prostu powstają przez emisję spalin z samolotów. Po prostu woda kondensuje w zawartych substancjach, które są w tych spalinach. To jest oficjalna teoria. To jest nieszkodliwe, naturalne od dawien dawna. Natomiast z drugiej strony mamy, że istnieje coś takiego właśnie jak chemtrails, czyli smugi chemiczne, i one są w sposób celowy rozprzestrzeniane. I teraz udało mi się zgromadzić 8 teorii spiskowych, które no, mają ręce i nogi, tak w cudzysłowie mówię, bo niektóre są takie no, mniej prawdopodobne, niektóre bardziej. No to zaczniemy może od pierwszej. Jest to tak zwane military chaff, czyli zasłona przed radarami, przed jakimiś tam różnymi czujnikami, stosowana przez wojsko, aby samoloty były niewykrywalne przez te radary. Wydaje się to dosyć naciągane sprawą, bo na całym świecie, prawda, nagle to jest jakoś nielogiczne. Ale tutaj posłuchajcie programów stacji RTL, popularnej niemieckiej stacji, chyba to było z 2006 roku, to był program z 2006 roku. Posłuchajcie właśnie, co w tym programie o czym mówią.
Niespodziewanie radar meteorologiczny nagle zarejestrował obecność chmury, ale nie jest jasne, jak do tego doszło. Odpowiedzią może być, że był to eksperyment wojskowy. Czym są te tajemnicze smugi i jakie jest ich przeznaczenie? Spróbujemy się tego dowiedzieć. Samoloty wojskowe Armii Republiki Federalnej Niemiec manipulują naszym klimatem. Tak uważają naukowcy zajmujący się klimatem i ich podejrzenia są potwierdzone. Groźna chmura o długości do 350 km nagle pojawiła się na radarze. Jednak tylko na meteorologicznych radarach. Pierwszy raz wydarzyło się to latem 2005 roku, później w marcu 2006 roku. Niemiecka armia potwierdziła manewry ćwiczebne w pobliżu granicy z Holandią. Dla meteorologa Karstena Brandta jest to rozwiązaniem zagadki. Armia Republiki Federalnej Niemiec manipuluje mapami meteorologicznymi. Możemy stwierdzić z 97% pewnością, że mamy do czynienia ze smugami chemicznymi zawierającymi polimery oraz metale, używane w celu zmylenia radarów. To było ich głównym zadaniem, jednak byłem zaskoczony, że ta sztuczna chmura była tak rozległa. Obrazy z radaru były zadziwiające, gdyż pokazywały tony rozpylonych substancji, mimo iż armia twierdziła, że małe ilości tego typu materiałów zostały rozpylone. Sztab wojskowy twierdzi, że użyte substancje nie są szkodliwe. Służby odpowiedzialne wydały raport na temat emisji smug chemicznych na niskich wysokościach. W Stanach Zjednoczonych Ameryki od wielu lat odbywają się częste protesty przeciwko tego typu operacjom militarnym i teraz ludzie organizują się także w Niemczech. Na przykład Johannes Rehm. Jest oczywistym fakt, że duże obszary zostały zatrute poprzez tajne operacje, ale wszystko musi być ujawnione. Rząd musi przedstawić wytłumaczenie dla zaskoczonego tym faktem społeczeństwa. Jednak historia ma ciąg dalszy. W ostatnich 3 tygodniach instrumenty zarejestrowały nową aktywność podejrzanych samolotów, podobną do wcześniejszych, lecz nad innymi rejonami Niemiec. W tym samym czasie wojsko wyraźnie retuszuje zdjęcia satelitarne. Z naszych obserwacji wnioskujemy, iż latają nad regionami Westfalia, Bielefeld, Zagłębie Rury, aż do Saksonii i Hamburga, formując gęstą powłokę sztucznej chmury. Po pierwszym odkryciu Karsten Brandt wysunął zarzuty przeciwko manipulacji pogodą, bazując na swoich dokładnie zweryfikowanych badaniach i danych, które zgromadził dzięki radarowi, badając wszystkie anomalie związane z nietypowymi formacjami chmur.
Także wracamy. Właśnie w tej chwili w studiu rozgorzała dyskusja na temat wojska. Temat jest, można by powiedzieć, że trochę powiązany, bo trochę o lotnictwie, trochę o policji, żeśmy rozmawiali trochę o służbach, o szkółkach wszelkiej maści. Także mam nadzieję, że tu się ktoś z ekipy może wypowie na temat tych szkółek. Może opowiedz słuchaczom może o swoich kolegach ze szkółek wojskowych, tak? Jak dobrze rozumiem.
Ja nie mam żadnych kolegów w szkółkach wojskowych.
To ja są, się do niczego nie przyznaję.
To są plotki i pomówienia.
Ja znam tylko komandosów.
Mormon jest komandosem przecież.
To są w Afganistanie bojownicy i nie możemy o nich mówić, bo
na balandrach ukrywałem.
Także jak słyszycie, no jest mowa milczenia niestety. W na studiu wystyczu. O tak właśnie, torturowali, dlatego może ja po prostu ich cichaczem nagram, a potem puszczę, zobaczymy. Ale w tej chwili jednak wróćmy do smug chemicznych. Mam nadzieję, że słuchacie i później jeszcze porozmawiamy na ten temat na Skype'ie. Także przyszykujcie się. I wracamy może do wypowiedzi.
Druga teoria jest to kontrola pogody. Są prostsze metody znane, jak na przykład rozsypywanie tlenków srebra na chmurę, żeby z niej po prostu uzyskać deszcz. No ale jest jakaś możliwość, prawda, że też można manipulować w jakiś sposób klimatem, pogodą za pomocą właśnie rozpylania tych sztucznych chmur. Trzecia, jest to zapobieganie globalnemu ociepleniu i być może nadaktywności słonecznej, o której też gdzieś tam w spiskach nie wiem, gdzieś istnieje, a o której się nie informuje. Jest na ten temat bardzo dużo informacji w internecie i generalnie naukowcy się do tego, jeżeli już jakiś naukowiec się opowie za teorią, to właśnie za tym, że zapobiega się globalnemu ociepleniu, ale nie można ludzi poinformować o tym, bo po prostu wybuchłaby panika. Czwarta teoria to masowe szczepienia, żeby, nie wiem, no, ludzi zaszczepić przed chorobami, nie wiem w jakim celu, żeby przedłużyć ich życie, no trudno powiedzieć. Jednak wydaje mi się, że też możemy to raczej odrzucić, jest mało prawdopodobne ze względu na trucizny, które są właśnie rozpylane z tego, co oczywiście ludzie wykrywają. Raczej tego nie powinno być, że szczepionki raczej służą do przedłużania życia, a nie skracania. Piąta teoria jest to sterowanie ludzkimi emocjami przy udziale urządzeń typu HARP, które operują na bardzo długich falach, Extremely Low Frequencies. Być może to jest już taka teoria trudna do sprawdzenia, bo to wszystko jest obstawione przez wojsko i naprawdę jest to dosyć trudne, żeby uzyskać sporo informacji na te tematy, aczkolwiek no, jest ciekawa sprawa, żeby tymi niskimi częstotliwościami, czyli na takich, na których mózg ludzki pracuje, zbliżone do częstotliwości rezonansu Schumana. No jest to ciekawa teoria, tylko trudno dosyć sprawdzalna. Kolejna, szósta, jest to redukcja populacji ludzkości. Po prostu poprzez osłabianie organizmu nie będą mogli się ludzie bronić przed zwykłymi jakimiś grypami, czy jakimiś takimi ptasimi, świńskimi itd., które też oczywiście zostaną stworzone w jakichś laboratoriach i w odpowiednim momencie, kiedy już ludzie będą tyle osłabieni, zostanie to wypuszczone, aby ludzkość, no nie wiem, 50%, czy ile tam po prostu ludzi chcą uśmiercić. To pozbawianie odporności ludzi jest przemyślane dwójnasób. Z dwóch stron, tak jakby atakuje się człowieka. Z jednej strony poprzez osłabianie układu odpornościowego przez toksyny, o których była mowa wcześniej, czyli aluminium, bar itd. A z drugiej strony, to już jest taka teoria z paranauk, ze spisków znana, gdzie whistleblowerzy o niej mówią, o tym jeszcze będzie, że układ odpornościowy wzmacnia witamina D3. Ta witamina jest wytwarzana przez każdy organizm ludzki dzięki docieraniu ultrafioletu do skóry, czyli poprzez normalne opalanie czy wystawianie po prostu się na światło słoneczne. Natomiast jeśli występują te smugi chemiczne, one przykrywają słońce i nie ma tej produkcji witaminy. O tym nie przeczytacie w żadnych wiadomościach, nie lekarz wam o tym nie powie. Ta witamina po prostu zwiększa odporność organizmu. Jeżeli jej zabraknie, byle bakteria po prostu rozłoży każdy organizm człowieka. To zresztą możecie zobaczyć, że zwiększoną zachorowalność obserwuje się od wielu, wielu lat. To może tyle w tym punkcie. Siódme, to w celu są rozpylane te chmury, żeby ukryć zjawiska astronomiczne, na przykład zbliżającej się planety Nibru, czy jakieś inne jeszcze kosmiczne jakieś wydarzenia. No tu można nawet dywagować w bardzo wiele różnych stron. Kosmos jest naprawdę olbrzymi, także tutaj jest dużo pomysłów. Ale wydaje mi się mało prawdopodobna, raczej jako w celu dezinformacji jest rozpuszczana ta rzecz. I dochodzimy do ósmego punktu. Jest to wyniszczanie naturalnych organizmów, przede wszystkim roślin, aby nie można było zebrać nasion i wtedy dzięki temu firmy biotechnologiczne przyjdą z rozwiązaniem tego problemu po prostu ze swoimi nasionami, które będą te firmy sprzedawały rolnikom i dzięki temu będzie można produkować dalej rośliny. Jedzenie jest najistotniejszą rzeczą, jeśli chodzi o przeżycie, bo bez domu można przeżyć, bez samochodu, ale bez jedzenia, to no, niby były przypadki jakieś nie do końca potwierdzone jakichś uduchowionych osób ze wszystkich stron świata, jak braminów czy jakichś świętych katolickich itd., ale to są takie troszkę no, niesprawdzone do końca sprawy, że bez jedzenia można żyć. Także raczej nie można i też nie radziłbym wam sprawdzać. Ja tutaj przy tym bym się po prostu skłaniał, że jest najbardziej prawdopodobna właśnie ta ósma teoria. Oczywiście one mogą zachodzić równolegle, prawda? Może mogą być w różnym celu, może być to robione i mogą być nakładać się na siebie. Skąd wiadomo, że coś takiego może mieć miejsce? Ze względu na to, że wielu naukowców zajmujących się glebą, zajmujących się uprawą roślin, botaników czy ludzi, którzy zajmują się roślinami, stwierdzają, że to w Stanach Zjednoczonych, że po tych opryskach gleba staje się bardziej neutralna, zamiast być glebą kwasową. I wtedy problem po prostu rośliny zaczynają powoli obumierać. Tak tylko od siebie dodam tutaj, że według mnie najważniejsze jest, żeby zacząć działać, przeciwdziałać temu pryskaniu, ale najpierw trzeba to ujawnić, trzeba dążyć do tego, żeby to wyszło na jaw. Jeśli to jest prawdą oczywiście, ale nie mamy pewności, że nie jest, prawda? Że ktoś tam nam powie, że to jest bzdura i się z nas będzie śmiał, to nie znaczy, że on ma rację. Bo jakie on ma dowody na to? Że ktoś mu powiedział, prawda? Natomiast tutaj były robione badania, o których jeszcze powiem później, dokładnie o tych dowodach. Także do tego jeszcze wrócimy i uważam, że to jest najistotniejszy właśnie ten punkt ósmy, że chodzi o pozbycie nas nasion i dzięki temu będą mieli monopol, te firmy biotechnologiczne, monopol na nasiona, bo to są nasiona, których nie możemy potem znowu zebrać, musimy znowu kupić nasiona od tych firm biotechnologicznych. No jest to perfidnie zbrodniczy system, jeśli to jest prawdą. To jest przemyślane lepiej niż to zrobił Hitler. Teraz przejdźmy do skutków, jakie powodują właśnie te opryski. Tutaj tylko tak w skrócie powiem, bo o tym jeszcze będzie później, że tak jak już wspominałem, gleba i rośliny ulegają bardzo poważnym zaburzeniom. Ich wzrost oraz problemy mają potem z jakością nasion, jakość gleby się pogarsza. No i z drugiej strony, co dla zwykłych, przeciętnych zjadaczy chleba jest istotniejsze, jest bardziej zauważalne, bardzo poważne choroby, szczególnie układu oddechowego oraz różne inne choroby oraz wiele nieznanych jeszcze skutków, które mogą mieć te opryski. Prawdopodobnie też osłabienie ogólnoorganizmu, tak jak obserwujecie zwiększoną zachorowalność na proste choroby, grypa, angina i tak dalej. To ja to widzę po prostu po ludziach, że częściej, znacznie częściej chorują. Także tutaj może być coś na rzeczy. Posłuchajcie może o tej chorobie Morgellonów. To była jedna audycja w stacji CBS w Stanach Zjednoczonych, CBS 11. Posłuchajcie, co właśnie mają do powiedzenia lekarze, pacjenci na temat tej choroby Morgellonów.
Świadkowie mówią, że jest to jak historia żywcem wyjęta z horroru. Ofiary twierdzą, że to jakby pełzały pod ich skórą robaki. Jednak czy to prawda, czy tylko możliwe urojenia? Sami osądźcie. To program Detektywi, Ginger Allen. Początkowe symptomy są straszne, a tysiące już cierpiących są coraz bardziej przerażeni. Nikt nie zna przyczyn i czy jest to zakaźne, a nawet jak to leczyć. Najgorsze jest w tym, iż wielu lekarzy uważa, że to w ogóle nie istnieje. Czuję nieustanne swędzenie, uczucie pełzania, jakby pełzały po tobie robaki. Chcesz się tego usilnie pozbyć. Tajemnicza choroba zaatakowała Cindy Chase z Teksasu i tysiące ludzi takich jak ona na terenie całego kraju. To ekstremalnie zniekształca każdą część mojego ciała. Ramiona, nogi, ręce, plecy. Nawet na chwilę nie mogę się od tego uwolnić. Chasey, która jest pielęgniarką, cierpi już od 2002 roku i ta przypadłość wywróciła jej życie do góry nogami. Mój sposób życia kompletnie się zmienił. Nie mogę już pracować, a mam 17-letni staż pracy. To zaprzepaściło moją karierę. Przypadłość nazwana Morgellonami nie przypomina niczego znanego. Większość lekarzy nie wierzy w ogóle w jej istnienie. Objawy nie pasują do niczego, co znamy. Najbardziej niesamowitym aspektem tej choroby są mikrowłókna, tworzące się w ciele ofiary, potem wyrastające z niej. To takie wstrętne uczucie, jakby to chciało się wydostać na zewnątrz. Zwykle są czarne czy białe, ale czasem są też czerwone lub niebieskie. Gdy Chasey po raz pierwszy udała się do lekarza, została wyśmiana i pozostawiona sama sobie. Płakałam w drodze do domu. Byłam załamana. Nie rozumiem, dlaczego to to zbagatelizowali. Inni pacjenci zostali przez lekarzy wyzwani od wariatów. Zaburzenia deluzyjne to najczęstsza diagnoza w tych przypadkach. Lekarze powiedzieli, że sama sobie to robię, więc przestałam chodzić do lekarzy, bo bałam się, że mnie zamkną. Nie ma wątpliwości, że te włókna istnieją. Jednak co je powoduje, jest dla nas tajemnicą. Nie wiadomo również, czy jest to zaraźliwe. Na Uniwersytecie Stanowym Oklahomy w Centrum Naukowym Zdrowia dr Randa Casey oraz dr Randy Wymore rozpoczęli badania nad morgelonami. Tu jest ich kilka. Tutaj są te włókna, o których mowa. Widać ich zwoje wewnątrz infekcji. Udało się nam nawet zebrać próbki tych włókien z infekcji Cindy i wysłać do analizy w Departamencie Zdrowia. Jednak Departament Zdrowia nie potrafił ich rozpoznać, porównując je do znanych substancji. Naukowcy uważają, że lekarze zbyt szybko oceniają te przypadki jako wymysły pacjentów, gdyż symptomy są niemalże nie do uwierzenia. Około 200 razy dermatolodzy mówili mi telefonicznie, jak i poprzez internet, że ludzie nie potrafią wytwarzać kolorowych włókien w ciele. No cóż, tyle to i ja wiem, ale nie zmienia to faktu ich obecności. Nie rozumiem, dlaczego ta konkretna przypadłość jest traktowana jako wymysł, podczas gdy jest tak wiele nowych, odkrytych przypadłości w ciągu mojego życia. Podczas ostatniego roku Centrum Kontroli Epidemii jest zalewane pytaniami o morgellony. CBS News dowiedziało się, że centrum planuje rozpoczęcie badań w przeciągu 90 dni, aby lepiej zrozumieć to zagrożenie. Z powodu liczby pacjentów w samym Teksasie, badania będą przeprowadzone właśnie tam. W ramieniu mam ich dziesiątki. Pani Chasey ma nadzieję, że śledztwo Centrum Kontroli Epidemii pomoże zrozumieć tę przypadłość, na którą cierpi. Po prostu chciałabym żyć tak, jak zanim mi się to przydarzyło. W ciągu następnych kilku tygodni Centrum Kontroli Epidemii będzie dobierać naukowców do śledztwa. Badaniom będzie przewodniczyć jeden z trzech przodujących w tych zakażeniach stanów. Kalifornia, Floryda lub tutaj w Teksasie. Będziemy Was na bieżąco informować. Jestem Ginger Allen, CBS 11 News. Zadziwiające. Skontaktowaliśmy się z kilkoma lekarzami, ale odmówili skomentowania tego problemu przed kamerami.
Teraz przejdziemy do propagandy. No, propaganda jest wszechogarniająca, z tym, że jest ona robiona w sposób podprogowy. Jej się nie widzi na co dzień, natomiast jak się przypatrzymy, świadomie na coś będziemy patrzyli, to od razu wyłapiemy te wszystkie rzeczy. I jest pytanie, prawda, jeszcze jeśli można zrozumieć w jakichś tam wideoklipach gwiazd pop, czy w reklamach gdzieś przypadkiem się uchwyciło te smugi, czy to chemiczne, czy kondensacyjne, ale nazywamy w tym programie smugami chemicznymi, te smugi chemiczne, to w grach komputerowych, czy w nawet bajkach dla dzieci, w teletubisiach możecie nawet zobaczyć, to już nie ma mowy, żeby coś tam się znalazło przypadkiem. To jest po prostu przewidziane. I tego jest po prostu teraz coraz więcej. Tutaj przykładowo chciałbym podać film z 2009 roku pod tytułem Mr. Nobody, czyli Pan Nikt. W tym filmie właśnie możecie sobie pooglądać te smugi chemiczne. O tym też w przyszłości jeszcze chciałbym zrobić program o propagandzie i w ogóle, także to będziemy ten temat rozwijali. Teraz proszę posłuchajcie, no, specjalistę, mogę go nazwać propagandzistę, jeśli chodzi właśnie o chemtrails. Tu akurat uznaje ten termin, ten pan, i on skłania się do tego, że to jest świetny pomysł, żeby na przykład zapobiegać globalnemu ociepleniu właśnie w ten sposób, w rozpylaniu. I posłuchajcie, co on ma do powiedzenia. Pan się nazywa Alvia Gaskill Jr. i jest to prezydent Environmental References Materials Incorporation. Jest właśnie prezydentem, czy dyrektorem generalnym firmy, która prawdopodobnie właśnie pracuje tych tajnych projektach. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Bardzo krótka wypowiedź, ale znacząca.
Musimy wykorzystać wszystkich na tej planecie, by pomóc rozwiązać problem globalnego ocieplenia. Jeśli możemy to zrobić za pomocą jakiejś formy geoinżynierii, to tym lepiej.
We wcześniejszym punkcie mówiliśmy o wszechogarniającej propagandzie mediów, czy też innych mass mediów dotyczących właśnie problemu chemtrails. Tutaj chciałbym powiedzieć o cenzurze dezinformacji i mediach, które pełnią usłużną rolę wobec tego całego systemu. Tutaj na początek chciałbym powiedzieć o takich trzech serwisach, które zmieniły diametralnie swoją działalność pod wpływem wydarzeń w zeszłym roku. Przede wszystkim w zeszłym roku, nasilonej otwartości ludzi na temat właśnie chemtrails. To tak, jest to taki serwis sat24.com. Wcześniej pokazywał po prostu no, prawdziwe niebo, w tym momencie po prostu pokazuje, ale nie pokazuje już smug chemicznych, czy kondensacyjnych, jakkolwiek je zwać. Serwis flasheearth.com w ogóle już nie pokazuje chmur. Dodam, że to są serwisy, które pokazywały obrazy satelitarne chmur. Kolejny serwis, to taki bardzo znany serwis satelitarnych zdjęć NASA. Można powiedzieć, że oni, to już jest udowodnione, że retuszują zdjęcia. Świetną dokumentację tego właśnie mataczenia NASA wykonał pan Wojciech Partyka. Możecie dokładnie zobaczyć w jego serwisie, jak to wyglądało. Po prostu pod koniec zeszłego roku, czy na początku tego roku, chyba pod koniec zeszłego roku, po prostu zaczęli retuszować zdjęcia satelitarne. Widać to dokładnie na przedstawionej dokumentacji zdjęciowej pana Wojciecha Partyki. Polecam zapoznać się z jego serwisem. Także w mediach takich mainstreamowych, polskich mediach, temat chemtrails jest kompletnie wyśmiewany. Na przykład w serialu telewizyjnym M jak Miłość, nie jestem na 100% pewien, czy to ten serial był, ale chyba tak, robi się z ludzi badających chemtrails, czy ogólnie geoinżynierię, robi się wariatów i postuluje się zamykać w specjalnych domach, zwanych przez warszawiaków tworkami. Kolejna sprawa tutaj takich dezinformacji, czy ogólnie można powiedzieć cenzury intelektualnej, to było kompletne wyśmianie artykułu ojca Tomonia z Jasnej Góry. Było to bardzo dziwne ze względu na to, że on, ojciec Tomoń, pisał tylko o możliwym powiązaniu, czy możliwym związku rozpylających coś samolotów i spowodowanych tym deszczy, a w końcu powodzi. Czyli powiązania zjawiska powodzi z samolotami, które rozpylają jakieś dziwne substancje. Jest to nad wyraz dziwna sprawa, dlaczego taki atak był i tak się po prostu ludzie wyśmiewali z ojca Tomonia. No jest to dziwne, bo przecież już od lat 60. oficjalnie się mówi o tym, że władze, szczególnie krajów bardziej zamordystycznych, ale także i w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych też używają na różne święta, po prostu używają samolotów do pozbycia się chmur, wywoływania deszczu wcześniejszego, aby po prostu niebo było czyste. I to jest rzeczą znaną powszechnie, że na Placu Czerwonym święta zawsze mamy pogodę. Także nie rozumiem tego ataku. Ja rozumiem ludzi, którzy nie mają świadomości, nie mają wiedzy, ale on był atakowany przez świat nauki, ludzi z profesorskimi tytułami i generalnie cały mainstream. No jest to nad wyraz. No jakieś oszustwo wielkie. No jak można nie wiedzieć o tym, że można wywołać, prawda, deszcz za pomocą rozpylania różnych środków. No jest to... No jest to potworna propaganda po prostu i zamykanie ludziom ust. To jest pierwszy etap, po prostu wyśmiewanie ludzi jest pierwszym etapem zamykania ust ludziom. Dobrze, to może tutaj w tym temacie tyle. W kolejnym tutaj najistotniejszym powiedział, może nie tyle najistotniejszym, ale najistotniejszym dla ludzi, którzy po raz pierwszy spotykają się z zjawiskiem smug chemicznych, czyli chemtrails, o dowodach. Jakie mamy dowody? Podzieliłem to na takich 7 punktów mniej lub bardziej prawdopodobnych czy bardziej spekulacyjnych, ale zacznijmy od punktu pierwszego. 2 października 2001 roku kongresmen Denis Kucinich zaprezentował pismo, czy no taką, można by to powiedzieć, sprawozdanie, które było poufne, takiego komitetu, może przeczytam angielską nazwę tego komitetu, The Committee on Science in Addition to the Committees on Armed Services and International Relations. W tym piśmie właśnie jest użyty po raz pierwszy oficjalnie termin chemtrails, czyli smugi chemicznej, czy smug chemicznych. Był on użyty, ten termin, w dziale broni egzotycznych, exotic weapons. Takie sformułowanie było w tym dokumencie. Także nie można mówić, że chemtrails nie istnieje. W poufnych pismach poza oficjalnym, to istnieje. Można sobie sprawdzić, ten dokument istnieje. To sprawozdanie jest, gdyż no, kraje bardziej rozwinięte od Polski ujawniają wszystkie rzeczy dotyczące czy sprawozdań, czy oficjalnych różnych przedstawień, także tego nie mogli ukryć i jest to po prostu dostępne. Druga sprawa to oficjalne lotniska, co znaczy oficjalne, no po prostu lotniska, które istnieją. Nawet można sobie je zobaczyć na zdjęciach satelitarnych, nawet sobie obejrzeć samoloty, jakie na nich są, czy ze zdjęć lotniczych, które oficjalnie, które same o tym piszą, czyli oficjalnie można powiedzieć, zajmują się opryskami chemicznymi. Tutaj chodzi o opryski chemiczne w rolnictwie bardziej, no takie standardowe rzeczy, prawda, rozumiane, no nie wiem, w czym jeszcze można tam chemicznie opryskiwać, może przed jakimiś chorobami, przed epidemiami, no dokładnie nie wiem, w każdym razie nie oficjalnie nie mówi się o żadnych tam oczywiście broniach egzotycznych tutaj, tylko o opryskach chemicznych. Chociażby między innymi tak, jest taka prywatna baza lotnicza Evergreen Air w Arizonie. Możecie sobie dokładnie zobaczyć, jak to wygląda, jakie to tam samoloty są. Są tam dużo większe samoloty niż takie samoloty, którymi sobie latacie na przykład do ciepłych krajów, w cudzysłowie no, do Hiszpanii, prawda, czy na Wyspy Kanaryjskie, czy też do Włoch. Tam są tak duże samoloty, nawet chyba czterosilnikowe, odrzutowe samoloty, czterosilnikowe, także naprawdę wielkie, wielkie maszyny. Teraz dokładnie nie wiem, nie sprawdzałem, nie znam się aż tak, żeby rozpoznać, prawda, jakie tam modele były. No, podejrzewam, że te jedne z większych Boeingów są w tej bazie. Można sobie porównać niektóre odrzutowce, prawda, do drugich, że jedne są naprawdę no, bardzo, bardzo duże. I dziwne, no do oprysków aż tak wielkie maszyny, to czemu by to wszystko służyło, prawda? Dziwna sprawa. Podkreślam, jest to prywatna baza Evergreen Air w Arizonie. W trzecim punkcie są to oficjalne dokumenty pochodzące z Wielkiej Brytanii, ujawnione, podkreślam, to pisał o tym Guardian chociażby, The Guardian, takie znane czasopismo brytyjskie, mainstreamowe. Także to nie to jakieś tam takie szmatławce. Natomiast mainstreamowe czasopismo The Guardian, który pisał, powołując się na dokumenty, też odtajnione, że w latach 1940-1979 właśnie w Wielkiej Brytanii dokonywano oprysku ludności cywilnej truciznami chemicznymi, jak i biologicznymi. Jest to przerażające, jeżeli się pomyśli, że demokracje potrafiły właśnie w taki sposób, to nie hitlerowcy, nie faszystowskie Włochy, nie Japończycy spuszczali te trucizny, tylko sami właśnie Brytyjczycy na siebie. Są to przerażające fakty, no i zostało ono upublicznione. A jaka była reakcja społeczeństwa, chociażby Wielkiej Brytanii? Praktycznie żadna, jeśli nie żadna. Czwarty punkt. To jest oficjalny raport na temat geoinżynierii Parlamentu Brytyjskiego, opublikowany w marcu 2010 roku. Dotyczył on niejawnych posiedzeń z roku 2009, dotyczących właśnie tej geoinżynierii, także zostało też to upublicznione. No, zastanawiam się, czemu zostało to upublicznione tak szybko. Może mają po prostu takie przepisy w krajach bardziej rozwiniętych, takich bardziej otwartych. Muszą po prostu na zasadzie pewnych przepisów prawnych ujawniać część, no nawet całkiem sporą część rzeczy, które są niejawne. Dotyczy on, oczywiście tam nie ma mowy o chemtrails, o smugach chemicznych, natomiast jako takich, natomiast jest mowa o rozpylaniu, prawda, w górnych warstwach atmosfery tego typu substancji, które mają zapobiegać na przykład globalnemu ociepleniu. Kolejny punkt, jest to punkt piąty, patenty. Jest ich naprawdę wiele różnych patentów dotyczących geoinżynierii. Między innymi jest patent korporacji Hughes Aircraft Company, która już w 1910 roku opatentowała sposób na walkę z globalnym ociepleniem za pomocą geoinżynierii. Można sobie zobaczyć, ten patent jest dostępny w internecie, także można sobie poczytać, jeśli ktoś zna się na tego typu sprawach, to można sobie wnioskować pewne fakty. Kolejny punkt szósty jest to pan John Holdren. No, część z Was pewnie wie, kto to jest, natomiast dla tych, co nie wiedzą, powiem, że jest to doradca naukowy prezydenta Obamy. Dodatkowo jest to znana osoba, która ciepło mówi o geoinżynierii, zresztą mówi o tym wprost, a także jest eugenikiem, czego się też do końca nie wypiera. A tak samo jest proaborcyjny i tak samo oczywiście za aborcją i jest za eutanazją. Szeroko pojęto oczywiście. Kolejna sprawa to punkt 7 i ogólnie o geoinżynierii, czy inżynierii klimatycznej, można sobie wprost poczytać w mainstreamowej prasie amerykańskiej, na przykład Foreign Affairs, takie czasopismo opisujące właśnie rządowe podejście do wielu kwestii. To tyle może o dowodach. Jest ich naprawdę dużo więcej. Można sobie w internecie o tym poczytać. Jest ich mnóstwo. Tutaj podałem takie generalnie sprawdzone rzeczy, które można sobie zobaczyć samemu. Ja mam wszystko na swoim dysku, czy też w linkach, czy po prostu w dokumentach. Także wszystko to sprawdziłem, o czym Wam dzisiaj mówię. Natomiast jest wiele innych jeszcze dokumentów. Oprócz tego są przecież zdjęcia, które można zobaczyć szeroko w internecie, czy w tych filmach, które teraz coraz częściej wychodzą. Można zobaczyć także dowody w sensie badań. Co prawda to są już bardziej poszlaki, bo to są z drugiej strony dowody, czyli to, że faktycznie jest zatruwane, nasza atmosfera jest zatruwana. Takie badania były już robione w Stanach Zjednoczonych. W Polsce myślę, że w tym roku, no kto wie, może też coś się, ale o tym sobie powiemy później.
Tutaj mam nadzieję, że wciąż jesteście z nami i słuchacie. Czeka nas jeszcze tylko ostatnia część, akurat związana z Chemtrails. Mam nadzieję, że jej wysłuchacie, chociaż już teraz wiecie bardzo dużo na ten temat. Dlatego mam nadzieję, że sobie porozmawiamy też. Chciałbym, żebyście też dzwonili. Już jakby to powiedzieć, w tej chwili Skype u mnie działa, więc jeżeli macie taką możliwość albo ochotę, to zadzwońcie, porozmawiamy na te tematy. Jak się do tego odnosicie? Jakie macie zdanie na ten temat? Wiem, że trochę osób nas słucha. Bardzo mało osób jest za to na naszym czacie, naszym ircu. Pamiętajcie, że na stronie, które Wam powysyłałem, tam macie możliwość wejścia po prostu na naszego ircu, czyli mugen-sp.pl i tam już znajdziecie Słuchaj Radia. Taki dosyć spory obrazek, gdzie można kliknąć i od razu otworzy się podstrona, czyli mugen-s.pl / radio.html. Taki jest pełny adres pod stroną tego radia naszego, którego słuchacie, i tam od razu wejdziecie bez problemu na IRCA i bez problemu też znajdziecie kontakt skype'owy, czyli tutaj nasz użytkownik IRCA, ponieważ ja cały czas czytam IRCA i też piszę na IRCU, i więc jeżeli byście chcieli wziąć udział w dyskusji, to najlepiej na IRCU. A jeżeli macie Skype'a, no to jak już powiedziałem, możecie dzwonić. Obecnie Skype to jest Armor / Cage. / czyli to niektórzy mówią na to chodniczek. Tak. Także mam nadzieję, że zadzwonicie. Podyskutujemy te tematy, porozmawiamy, co na ten temat wiecie, czy interesowaliście się tym, czy spotkaliście się z takim tematem, czy oglądacie niebo, czy widzicie te smugi, czy może też coś powiecie na temat Free Energy. Także ja na Was czekam, nie ma problemu. Oczywiście dajcie mi znać, zanim zaczniecie dzwonić, że chcecie zadzwonić, napiszcie po prostu na Skype'ie. Zapraszam do tego IRCA. No i puszczałem już ostatnią część o chemtrails. Dla mnie jest to osobiście bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że teraz, kiedy posłuchaliście już przynajmniej tą część, zaczniecie częściej patrzeć w niebo i przeszukacie odpowiednie materiały na ten temat. Ja oczywiście wpuszczę wszystko to, jakby, znaczy wpuszczę, dodam oczywiście linki odpowiednie i tak dalej, kiedy ta audycja znajdzie się w archiwum. Tam umieszczę linki do różnych stron, do filmików, gdzie będziecie mogli znaleźć dużo informacji na ten temat, gdzie ewidentnie te smugi chemiczne próbuje się nam wepchać obecnie oficjalnie, że to jest niby przeciwko na przykład globalnemu ociepleniu. A przecież wiemy, że globalne ocieplenie to nasze i ogólne globalne ocieplenie jest też fałszem. Naukowcy sami się wypowiadają na ten temat i jeszcze wcześniej zrobiono przecież tak naprawdę duże zamieszanie z tym. Na przykład najpierw było tam, że globalne ocieplenie i hakerzy ujawnili na przykład tajne korespondencje między różnymi uniwersytetami, różnymi naukowcami, gdzie oni ze sobą rozmawiali, dyskutowali, że po prostu no nie daje się. No naciągają te wyniki ile się da, ale nic nie wskazuje na to,
że jest to globalne ocieplenie w taki sposób, a nie inny wywołane przez człowieka albo przez CO2, prawda? No przecież wszyscy dobrze wiemy, że dwutlenek węgla akurat rośliny lubią, tak? Więc roślina lepiej się rozwija przy większym natężeniu dwutlenku węgla, bo ona jakby oddycha dwutlenkiem węgla, oddając nam jako efekt uboczny tlen, a my używamy tlenu, więc jakby natężenie dwutlenku węgla spowoduje rozwój roślin i natężenie tlenu, więc to jest bardziej na takiej zasadzie. To jest wszystko taki tak zwany, jak to też mówią po angielsku, bullshit. No po prostu to jest taki gniot. Chodzi o to, żeby dorzucić nam podatek węglowy. Chodzi o to, żeby nas po prostu obciążyć dodatkowym podatkiem, żebyśmy mieli problem, żeby wchodziła specjalna komisja. Już w Ameryce chcieli zrobić specjalną taką komisję, która by chodziła i sprawdzała, ile zużywasz do tam dwutlenku węgla i tak dalej, żeby ci odpowiednie restrykcje narzucić albo zabronić korzystania z czegoś. Tylko dlatego, że więcej dwutlenku węgla jakiegoś zużywasz. Chodzi o to, żeby nas ograniczyć, żeby nam dowalić na przykład kolejny podatek, tak? Już bardzo często teraz ludzie no nie myślą dalej niż koniec kiełbasy, którą jedzą, prawda? Bo trzeba martwić się o siebie, o to, żeby coś włożyć do gara i nie ma czasu, trzeba tylko pracować, nie ma czasu, żeby myśleć o czymś więcej, żeby się rozwijać, żeby interesować się, bo trzeba przeżyć, prawda? I tu właśnie o to chodzi, żeby człowieka bardziej ograniczyć, to trzeba mu dawać jeszcze jakiś podatek obowiązkowy najlepiej. Trzeba zrobić wszystko, żeby tylko był zniewolony, tak? Mamy niewolnictwo po prostu, tylko nowe. Nowe, gdzie nie ma gościa z batem, nie jesteśmy wszyscy czarni i tak dalej, ale wszyscy jesteśmy zniewoleni, więc to tak naprawdę to jest problem. Także mam nadzieję, że się nad tym zastanowicie i jestem ciekaw waszych przemyśleń, więc jeżeli chcecie zadzwonić, to bardzo chętnie. Tak więc wróćmy może też do tej czwartej części. Mam nadzieję, że oczywiście też mi wyjdzie z różnymi rzeczami, bo mam w planach różne wywiady z ludźmi, którzy zajmują się takimi rzeczami, bo możecie powiedzieć na przykład, że jeżeli rząd mi się nie podoba, no to jaką mam alternatywę? Problem polega na tym, że alternatywy są, tylko nigdzie w normalnych mediach, powiedzmy typu TVN czy Polsat, nie usłyszycie o alternatywie, no bo nie może być alternatywy, bo inaczej byście powiedzieli, że znacie alternatywę, że się nie zgadzacie na to, co robią na przykład, tak? Taki Tusk wyjdzie i powiedzmy, a podatek VAT zwiększymy do 23%, bo jesteśmy zieloną wyspą i w ogóle jest cud, miód. Mamy pieniądze przecież na wspomaganie euro, mamy pieniądze na jakąś wojnę gdzieś, prawda? Możemy nasze wojsko wysłać, nie ma problemu. Wspomóżmy Amerykę, naszych braci. A wizy to co, znieśli? Nie. Pieniądze są zabierane z ZUS-u, z tych innych instytucji. Podnosi się nam wiek emerytalny, wydłuża jakby. Wszystko po to, żebyśmy płacili te podatki, płacili te składki, a nigdy z nich nie skorzystali. Chodzi o to, żeby po prostu nas dowalić, żebyśmy wszyscy ci, co mogą z tego skorzystać i to rozkraść, żeby mogli to rozkraść, a my, żebyśmy nigdy z tego nie skorzystali. Tylko o to chodzi. Jesteśmy po prostu zniewoleni i o to chodzi rządzącym. Jeżeli nie powiemy dość, że nie zaczniemy działać, no to to już nic nam nie pozostanie. Tu kiedyś, pamiętam, Lukis, nasz taki stały słuchacz, też mówił, różne linki podsyłał, że po prostu nam pozostaje tylko płakać już i nie ma co robić, się tylko schować gdzieś jak mysz pod miotłą i zostać, prawda? A to nieprawda. No bo jeżeli teraz już nic nie zrobimy, no to nigdy już nic nie zrobimy. Sytuacja jest taka, że to tak kiedyś też ktoś powiedział, że każde pokolenie tak naprawdę walczy. Każde pokolenie walczy o wolność, każde pokolenie walczy z tyranią, bez względu na to, kiedy żyje. I tu takie mówienie, tak jak będę śmiałem się z tych tam, jednego z tych członków PO, jeżeli się młodzież buntowała przeciwko ACTA, a to PO chciał przepchnąć ACTA i tak dalej, to też wyśmiewali się albo obrażali młodych ludzi, że gówniarze, no, co oni w ogóle robią się pod Solidarnością, pod PW na przykład podpisywać, czyli tym takim Pawełkiem Polska Walcząca, a gówniarze nic nie wiedzą o walce o wolność. Jak nic nie wiedzą? Taki stary pierdoła, który pewnie donosił albo mateczkę w służbie bezpieczeństwa, on będzie mówił, co mają młodzi ludzie robić, tak? Jak on sam za kasę chciał przepchnąć takie akta na przykład. No i co to jest? Także musimy się zbuntować przeciwko takim gnojom. Jeżeli stawiamy sobie Amerykę za wzór przykładowo, w Ameryce jest około 100 posłów, a u nas jest ponad 400. No to jaka jest różnica, tak? To jesteśmy tacy wielcy jak Ameryka? No chyba nie. Więc powiedzmy sobie szczerze, mamy alternatywę. Pewne ruchy są stworzone i chciałbym o nich też poopowiadać, ale to myślę w wywiadach bardziej. Bardziej w wywiadach, bardziej już tak osobiście z tymi ludźmi porozmawiam, działającymi powiedzmy alternatywnie, bo trochę ich jest. Oni się nigdy do mainstreamu nie przebiją, bo nikt ich mainstreamie nie chce, bo w mainstreamie trzeba powiedzieć, że kryzys na przykład bankowy był przypadkowy i wszyscy musimy jako podatnicy płacić bankom teraz, żeby je utrzymać. Prawda? Bo to przecież nie ma znaczenia, że to banki wywołały kryzys. Trzeba je ratować. Nie ma innej opcji, prawda? A opcje inne są. Tylko nikt nam o tym nie powie. Ludzie odchodzą nawet z Unii Europejskiej, rezygnują, występują. I o tym milczy normalna telewizja. No bo to jest nie na rękę, no bo jak? To my też możemy przecież wyjść. No ale jeżeli ktoś nam powie, że ktoś już wyszedł, no to my też możemy wyjść, tak? Ale nikt nam o tym nie powie. A taki Tusk czy coś, on jest przez tych kolegów innych uznawany za globalistę. Wszyscy się cieszą, klepią się ładnie, lubią się. Prawda, nowy porządek świata, dążmy do niego, więc taki gościu, no co powiedzieć, no kim on jest? Nikim, kto tak naprawdę za nas coś zrobi i nikt, kto nam, że tak powiem, pomoże albo ma zamiar, nie wiem, trzymać Polskę w dobrym stanie. Tylko po prostu nas rozprzedadzą, tak jak robią do tej pory. Tak już zresztą rozmawiałem też z Duxirem kiedyś, że no, mam nadzieję, że tu Lukis się nie przejmuje, że mówię Luxir, bo tak lepiej się wymawia, jest znacznie prościej. Jak rozmawialiśmy, że po prostu PO najwięcej jednak sprzedało, tak? Jakbym wiedział dzisiaj o PO tyle, co wiem, to bym w życiu nie był za nim. Ja do tego też przepraszam wszystkich, że dałem się im zwieść, powiedzmy tak. PiS nie jest lepszy, prawda, ale to jest kwestia ludzi. Na przykład jak pisałem maile różne w sprawie akta i tak dalej do polityków, to PO ani razu mi nie odpisał, nikt z PO mi nie odpisał, a wybiórcze osoby tylko na przykład z PiS-u mi odpisały w tej sprawie, albo coś tam podjęły, jakieś działania. Wiem oczywiście, że to opiera się też na walce pewnej, prawda, jak jest PO za, no to PiS musi być przeciw. Też taka gra polityczna, ale odpisanie na przykład zwykłemu obywatelowi, który napisał maila do polityka, a to jest kwestia jakiegoś szacunku, prawda? No bo to jest kwestia tego, że dana osoba jakoś się liczy z tym głosem, tak? Jeżeli większość to ignoruje, to znaczy, że oni się tam nie nadają. Ich trzeba po prostu wypieprzyć. Nie ma innej opcji. Poza tym my wszyscy powinniśmy mieć głos. My wszyscy powinniśmy zdecydować o różnych ustawach. I to się dzieje chyba, nie pamiętam, w Szwecji czy gdzie. Właśnie nie pamiętam dokładnie, tego nie chcę tu bubla sprzedać, ale chodzi o taką politykę, to się jakoś tak nazywa, demokracja nieosobista. Już nie pamiętam, przepraszam, niestety nie pamiętam. Chodzi o to, że każdy ma prawo tak na dobrą sprawę głosować na różnych rzeczach i my możemy wymusić na przykład coś takiego, że my możemy sami, tak jak się kiedyś to wyglądało, wszyscy, którzy byli obywatelami, już od Grecji czy gdzieś czy w Rzymie, zbierali się na przykład na placu i było głosowanie, tak? No to wszyscy obywatele mogli, wiadomo, głosować za, przeciw, ponosić rękę i tak dalej, zgłaszać jakieś sprzeciwy. Teraz się wszyscy śmieją z polityków, że musimy mieć tu posłów i tak dalej, bo na placu by się wszyscy ludzie z Polski na przykład nie zebrali i nie zmieścili. Ale od czego mamy internet? Jeżeli można przelewać dowolną kwotę, dajmy na to z banku do banku i to jest jakby ważne, jak sobie 1 000 000 złotych przelejemy, to jest ważne, dlaczego nie ma takiej możliwości, że my się logujemy, my mamy potwierdzone dane i my decydujemy, czy jesteśmy za daną ustawą, czy przeciw. Czy głosujemy na tego, czy na tego, a może zgłaszamy inną kandydaturę. Dlaczego nie ma takiej możliwości? Oczywiście, że może być i oczywiście, że to byłoby bardzo dobre rozwiązanie. No ale wtedy, no co? Ci, co są tam powiedzmy u góry i mają tą władzę i mają taksówki, że tak powiem, za darmo, S-klasy, limuzyny, bo też to gazeta ostatnio opublikowała taką sytuację, gdzie podaje konkretny numer, że można zadzwonić i w każdej chwili polityk, każdy może zadzwonić i przyjeżdża po niego taksi normalnie, rozumiecie? Limuzyna S-klasy przyjeżdża i tylko
ona zawiezie ciebie, jeżeli pokażesz, że jesteś politykiem, że masz tam legitymację tą partyjną, powiedzmy jakąś, i jedziesz gdzie chcesz. I to jest wszystko za nasze pieniądze. No to ktoś, kto ma takie możliwości, grubą kasę tam kroi, jeszcze do tego mafia, wiadomo, z nim współdziała, czy sprzedaje coś na dowód, czy jakieś ustawy przepycha, biorąc kasy za to, tak samo jak to jest tego akta, nie chcą ratyfikować tego, negatywnie do niego się ustawić, zrezygnować z niego, bo już kasę wzięli za nie, za przepchanie akta, no to jak teraz? Teraz nie mogą odrzucić. Nie pozwolą nam po prostu odrzucić, będą cały czas spychać na coś, że na razie, o, tu Unia zablokowała, ten, ale już nie chcą odrzucić, mimo tego, że możemy bez względu na to, co się dzieje z akta, odrzucić akta, tak? Nieważne, no, PO w gruncie rzeczy było wybrano podobno przez młodych. Młodzi nie chcą akta, a rząd mówi co? Rząd pod naciskami nie będzie ulegał, tak? Czyli głos ludzi, którzy wybrali PO, jest nieważny. Oni nie będą pod naciskiem decydowali. Więc tacy ludzie są po prostu do wywalenia. To jest już podstawowa rzecz. Już po tym powinni po prostu być wywaleni stamtąd. Już powinni ludzie dawno ruszyć się i ich po prostu wykopać tam. A nie pozwalać im jeszcze działać. Bo jeżeli coś takiego mówią, to znaczy, że jak będzie jakaś możliwość wojny, na przykład wypowiedzenia przez Amerykę, to polski rząd powie, oczywiście, my chcemy uczestniczyć w wojnie, tak jest, wysyłać naszych żołnierzy, wszystkich ludzi, najpierw pobór obowiązkowy i na front, przykładowo. No i co? I ludzie nie będą chcieli w Polsce. No to policja z pałami, żeby bić ludzi, my chcemy, prawda? Nie będziemy pod naciskiem terrorystów polskich, z Polski, którzy są przeciwni wojnie, reagować, tak? No tak to mniej więcej trochę wygląda. Może trochę to prześmiewczo potraktowałem, może tak uwypukliłem za bardzo, ale tak to wygląda. W Ameryce obecnie zwykli obywatele, powiedzmy chrześcijanie, wierzący, którzy są przeciwko eutanazji, przeciwko aborcji, są traktowani jako terroryści z tak zwanych domowych komórek terrorystycznych, o coś takiego. Ludzie przeciwni po prostu na przykład którejś z partii, czy działaniom, nowym podatkom. To są terroryści, tacy domowi. Cały czas jest o tym mowa, to na przykład w telewizji teraz w Ameryce, że czy, uważaj, czy twój sąsiad nie jest na przykład Ronem Polem, jest przeciwko Obamie, to może być terrorysta, może być wywrotowiec. Prawda? Ktoś jest przeciwko eutanazji, może być wywrotowcem. Także ktoś jest za posiadaniem broni, o, jest zagrożeniem, musisz uważać, donoś do takiego. No tak to mniej więcej wygląda teraz, jest takie przeświadczenie. Obozy też są już wybudowane, że tak powiem, w Ameryce. Ja też chciałbym wam może to przybliżyć, że się na obozie ludzi to wyśmiewa. Problem polega na tym, że normalnie są te obozy i są zdjęcia tych obozów, są konkretne namiary, można sobie nawet samemu pojechać i to po prostu pooglądać. I to ludzie po prostu robią i filmy robią tym dokumentalne i już tak w latach 40. zrobiono z Japończykami, ogólnie z Azjatami, kiedy była wojna z Japonią, to wtedy po prostu przesiedlono, nie pamiętam, czy ileś tam tysięcy, czy milionów po prostu Azjatów, czy Amerykanów po prostu azjatyckiego pochodzenia, przesiedlono do takich obozów i oni tam musieli niewolniczo pracować. Po prostu normalne obozy takie koncentracyjne z płotami i tak dalej. Normalnie nic się o tym nie mówi w takich mediach. Są oczywiście dokumenty i konkretne filmy, które to pokazują, takie nawet oficjalne, prawda? Czarno-białe, tego. Ale tylko osoby, które to przeżyły, mówią o tym, że wielu naszych znajomych zginęło, zostało rannych, tylko dlatego, że się zbliżyli za blisko płotu. Czyli po prostu oni byli uznani automatycznie za terrorystów przyszłych, ponieważ oni są Azjatami, walka jest z Azjatami, no to muszą zostać przesiedleni. I to jest oryginalny fakt. Ja normalnie o tym nic nie wiedziałem, a że tak powiem, to mi otworzyło oczy. I FIMA na przykład wybudowała takie, wiadomo, obozy terenowe, lepsze, usprawnione, lepszy drut kolczasty, tam żyletkowy, prawda? To wszystko funkcjonuje znacznie lepiej. Teraz zbiera się ludzi, którzy mają po prostu tam pilnować więźniów. Są tak jakby nie tyle zapisy, co takie
szkółki, szkolenia, te możliwości, że możesz zostać takim pracownikiem, tak. Są specjalne jakby grupy w policji czy coś do spraw przesiedleń i nadzoru, coś tam takiego, że nawet film propagandowy też puszczono, który nawołuje ludzi do tego, żeby stawali się takimi ludźmi, którzy będą w takich obozach właśnie trzymali tam straż i tak dalej. Przeszukiwali ludzi, żeby kontrabandy żadnej nie wpuszczali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przesłuchań, metody różne i tak dalej. Także już niedługo Amerykańców zaczną zamykać w takich więzieniach. Oczywiście u nas normalnie o tym się nie będzie mówiło, bo będzie się mówiło odwrotnie, że to są właśnie terroryści, bo ktoś był przeciwny. Tu bym się śmiał tak w Polsce, prawda? Powiedzmy, ktoś nie głosował na Tuska. To jest terrorysta. Jego trzeba odizolować od społeczeństwa. Prawda? Na takiej zasadzie. Ktoś nie chce płacić podatku nowego, węglowego. To jest terrorysta, wywrotowiec. Ludzie, bójcie się go. Jego trzeba natychmiast zamknąć w więzieniu. To jest trochę na takiej zasadzie. No, wiem, że tu na nasze warunki to wydaje się być śmieszne i mam nadzieję, że tak będzie, bo jesteśmy trochę z dala od tego całego NWO takiego stuprocentowego, no, od tego, gdzie ludzie są otępiani tak już na skalę masową, naprawdę poważnie. U nas jest tak to otępianie, prawda? TVN, Polsat i tak dalej. I PO dobre, nowe podatki dobre, sprzedawanie różnych firm dobre, podatki są im wyższe, tym lepsze, no bo jeżeli oddajemy więcej w formie podatku, to są większe wpływy do budżetu. Jak są większe wpływy do budżetu, to państwo jest bogatsze, czyli dobrze, czyli im jesteśmy biedniejsi, im pieniędzy w portfelu, tym jesteśmy bogatsi, prawda? No to dobrze chyba, tak? Taka jest mniej więcej retoryka. Ja pamiętam, z mamuśką rozmawiałem kiedyś o tym Smoleńsku. I to było śmieszne, bo najśmieszniejsze było właśnie, kiedy zacząłem z nią rozmawiać o tych skrzynkach czarnych i tak dalej. I o tym, czy może to zamach i tak dalej. Bo ja nie chcę wnikać, prawda, mówić, że był, czy nie był. Ale zaczęliśmy rozmawiać i ona, jakby poprzez odpowiednią rozmowę z nią, ona sama mi jakby powiedziała coś takiego, że gdyby Rosjanie zaplanowali zamach i gdyby to był zamach, to by nam o tym opowiedzieli, bo to nasi przyjaciele. Taki był jakby zamysł tego, co powiedziała, nie? I nagle sama się dopiero zreflektowała, co ona mówi. Doszło do niej. Po prostu przez całą tą propagandę i tak dalej, no tak ludzie mają pewne rzeczy wpojone, prawda? Że jakby to jak dopiero wypowiedzą, to zaczynają rozumieć, że to jest jakaś bzdura, jakiś bezsens, prawda? Gdyby co, Rosjanie zrobili zamach i tak dalej, to by nam o tym powiedzieli? No nie. No jak? Dobrze, ale już nie chcę tutaj zamęczać. Może tak, kolejną, ostatnią część puszczę odnośnie Chemtrails, czyli smug chemicznych. Mam nadzieję, że będziecie już po tej audycji częściej patrzeć w niebo i oglądać to. Rzeczywiście, że jeden samolot zostawia smugę od horyzontu po horyzont, a zaraz drugi obok tego leci takiej samej wielkości odrzutowiec, a smużkę ma taką tyciutką, która od razu zanika ze samolotu. I to nie zdziwi was może? No, teraz po tej audycji mam nadzieję, że was zdziwi i się tym zainteresujecie. Także jak mówiłem, jeżeli opublikuję to, dodam filmiki różne, zdjęcia może odnośnie chemtrails, żebyście się mogli zapoznać bardziej z tym. Konkretne dokumenty i strony na ten temat. Dobrze, więc może przejdźmy dalej do ostatniej części, a później mam nadzieję, że ktoś z was zadzwoni.
Teraz powiemy sobie o tym, jak sobie radzić, zapobiegać rozszerzaniu się tych chmur. Czyli powiemy sobie o tak zwanym cloudbusterze, hembusterze, no, ogólnie o działach orgonowych. Żeby w ogóle powiedzieć o tych działach, chciałem przedstawić wam sylwetki kilku osób. Pierwszą, której zawdzięczamy hembustera, jest to Don Croft, urodzony w 1949 roku, żyje do dziś, także można się z nim wymieniać czy mailem, czy napisać do niego, czy zadzwonić. W internecie możecie znaleźć do niego kontakt. Jest on odpowiedzialny właśnie za zrobienie po raz pierwszy hembustera, ale nie byłoby to możliwe, gdyby pan Don Croft nie zapoznał się z projektem Cloudbustera, czyli urządzenia do rozpraszania chmur, działa orgonowego, które zostały wynalezione przez Wilhelma Reicha. Pan Wilhelm Reich urodził się w 1897 roku, zmarł w 1957. 3 lata ostatnio spędził w więzieniu właśnie za tego typu odkrycia energii ergonu i rozpraszanie chmur. No, miał naprawdę olbrzymie urządzenia. To, co dzisiaj na przykład ludzie budują, to są zabaweczki w stosunku do tego, co pan Reich miał. To wszystko zostało zniszczone, ale wiedza przetrwała. I no, dzięki między innymi też internetowi to wszystko się po prostu przyspiesza i ta wiedza się rozpropagowuje. Nie da się już jej po prostu zatrzymać w tym momencie. Jeszcze chciałbym tutaj tak powiedzieć, czym się różni Hembuster od Cloudbustera. Hembuster jest to odmiana Cloudbustera, bo Cloudbuster zajmuje się ogólnie rozpraszaniem chmur, natomiast Hembuster zajmuje się rozpraszaniem tych smug chemicznych, tych chmur chemicznych, które są zrobione sztucznie, w których jest właśnie te substancje jak aluminium, jak bar i tym podobne różne związki. Oczywiście tutaj nawet nieważne, czy to jest robione specjalnie, czy one przypadkowo powstają, te smugi chemiczne, bo wiemy, że powstają. No, te chmury, które widzimy, prawda, no to większa część, duża część ich, nie mówię, że większa, ale duża część ich jest tworzona przez samoloty. No to możemy sobie zobaczyć, to trzeba naprawdę, kim trzeba być, żeby nie widzieć tego. To już no, mi brak słów. Albo ktoś jest głupi, albo po prostu uczestniczy w spisku. Nie ma innej możliwości, jeżeli twierdzi, że te chmury po prostu nie powstają przez samoloty. Więc tutaj, wracając do tematu, chciałem powiedzieć, że ten Hembuster zajmuje się rozpraszaniem smug chemicznych, które powstają poprzez rozpylanie, czy to spalin, czy to jakieś tam substancje przez samoloty. Natomiast Cloudbuster ogólnie chmur. Za chwilę opowiem jeszcze o tym, z czego się składa Hembuster czy Cloudbuster. Chciałem jeszcze tylko tutaj dodać o Reichu, jak mówiono rok po śmierci, w 1958 roku, jak mówiono o Wilhelmie Reichu. Jeśli wrodzy życiu ludzie u władzy nie zniszczą tego świata, być może ci, którzy jeszcze się nie narodzili, zrozumieją dzieło Reicha. Myślę, że to są bardzo mądre słowa. I myślę, że już ci ludzie się urodzili, no, nawet chyba przed śmiercią, tak jak Don Croft i jak wielu, wielu jego następców. W tej chwili myślę, że ludzie po prostu będą rozwijali tą wiedzę i zrobią naprawdę potężne urządzenia, których już naprawdę nie da się powstrzymać. Bo tak na dobrą sprawę, no to co w tej chwili się robi, prawda, też szeroko w internecie, te działa organowe, no to zdajemy sobie sprawę, prawda, że to są jeszcze zabawki, to po prostu są próby jakieś pierwsze. Według nauki oczywiście to są bzdury i to jest pseudonauka, to nie istnieje, ale ja myślę, że jest coś na rzeczy. Dzisiaj jeszcze usłyszycie po prostu też osoby, które no, budują tego typu urządzenia i same po prostu wiedzą, że to działa. Bo póki nie zbuduje się tego, nie zobaczy się na własne oczy, nie można mówić tak lub nie. Chyba, że się ślepo wierzy nauce jak religii. Traktujemy naukę jak religię, no to tak, to faktycznie, to na pewno nie działa. Natomiast jeśli zbudujemy i sprawdzimy, czy działa, czy nie, wtedy dopiero będziemy wiedzieli. A, ale sceptycy jednak to nie są ludzie dosyć praktyczni, więc raczej tylko mocni są w buzi, czy tam żeby obsmarować kogoś w internecie, natomiast sami nie są w stanie w większości zbudować tego typu urządzeń, bo po prostu coś ich hamuje, no, umysł ich hamuje, że to jest bzdura, więc się nie zajmują tego typu sprawami. Natomiast będzie dzisiaj jeszcze całkiem za niedługo wywiad z osobą, która zbudowałam. Chciałem tu jeszcze dodać, że jeszcze była taka trzecia osoba, ciekawa bardzo postać, zajmująca się rozpraszaniem chmur domowymi metodami. Jest ona, no mógłbym powiedzieć, bardzo mało znana w stosunku do tych dwóch pierwszych, których wymieniłem wcześniej. Nazywa się on Pier Luigi Ighina. Mieszkał we Włoszech aż do swojej śmierci w 2004 roku. Kiedyś jeszcze w przyszłości oczywiście zrobię w ogóle o Hembusterach, Cloudbusterach, działach organowych i tak dalej, o różnych innych sprawach odcinek. Natomiast teraz chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze tak już króciutko, bo nie chcę po prostu omawiać. To jest temat na spokojnie 4 godziny minimum. To tylko, żeby podstawy powiedzieć o tych rzeczach. Jeszcze powiedzieć, z czego składa się taki Hembuster czy Cloudbuster. To jest bardzo proste urządzenie, wbrew pozorom. Składa się on z rur miedzianych. Kilku, no w zależności są różne wersje, od 1,5 metra do 2 metrów, także są większe, są czasami mniejsze nawet wersje, ale tak przeciętnie one mają od 1,5 do 2 metrów, te rury miedziane. Dalej są opiłki aluminium lub innych metali, jak żelazo na przykład. są kryształy, no na przykład górskie, najbardziej popularne i najtańsze, no bo wiadomo, że raczej diamentów nikt nie będzie wkładał, prawda, do takiego hembastera, czy no może już prędzej jakieś rubiny, prawda, no ale no są bardzo drogie, czy szmaragdy, być może nawet lepiej by działały niż kryształy górskie, natomiast stosuje się raczej tańsze kryształy, ze względu przede wszystkim na cenę. No i dodatkowo jest to wszystko utwardzone żywicą poliestrową. Tutaj mam też taką ciekawostkę, że w tym momencie dziesiątki, jeśli nie setki osób budują hembastery, czy nawet też cloudbastery w Polsce. No myślę, że już teraz tego ruchu, tych ludzi, którzy się skrzykują na różnych forach, budują te urządzenia wielkie, czasami nawet mają 3 metry czy więcej, te właśnie urządzenia do rozproszenia chmur czy smug chemicznych, władza nie jest już w stanie tego zatrzymać. No nie wykorzystując jakichś sił policji, sądów, ale nawet wtedy myślę, że też już nie są w stanie. To już po prostu poleciało zbyt daleko. Dobrze, to myślę, że Wam się troszkę już wyjaśniło, o co chodzi w zupełnych takich podstawach, prawda, w tym hembastingu czy cloudbastingu. Tutaj jeszcze chciałbym dodać na sam koniec w tym punkcie dotyczącym rozpraszania chmur, że są prostsze konstrukcje jak Holy Hand Grenade, jak to przetłumaczyć, granat świętej ręki, no jakoś tak można by to powiedzieć, Tower Buster, czyli też taka, no trudno to przetłumaczyć jakoś. Nazywane one są orgonitami. Są to uproszczone konstrukcje, gdzie nie stosuje się tych takich wysokich rur miedzianych, natomiast wkłada się chyba też miedź. Te wiórki po prostu są w kształcie takich mieszczących się w ręku, można by powiedzieć, właśnie orgonitów. To są prostsze konstrukcje, które służą nie tylko właśnie do rozpraszania chmur, bo one słabiej rozpraszają chmury niż te działo orgonowe, natomiast służą do akumulacji czy przenoszenia energii orgonu i służy to na przykład do oczyszczania energii, jakichś zupełnie nieznanych nam jeszcze. Jest to zupełnie w powijakach dziedzina, prawda? Jeżeli stwierdzimy, prawda, że takie urządzenia mogą rozpraszać chmury, z niewiadomych jakichś powodów, prawda, to możemy założyć B, że mogą istnieć jeszcze jakieś energie nieznane, oprócz znanych nam sił różnych. I być może faktycznie wytwarzają one jakieś, akumulują jakąś nieznaną energię, przetwarzają może energię próżni, no naprawdę nie wiem. To są już rzeczy wykraczające poza dwudziestowieczną naukę. I one oczyszczają na przykład smog elektromagnetyczny, który powoduje zaburzenia u ludzi, czy też oczyszczają ogólnie atmosferę z różnych jakichś energii, które powodują zakłócenia pracy mózgu, czy promieniotwórczej energii. Dokładnie naprawdę nie wiem, jest to temat bardzo rozległy. Trzeba się po prostu zapytać praktyków. Najlepiej poczytać w internecie na ten temat, bo po prostu w telewizji czy radiu, czy szkołach i uczelniach tego nie znajdziecie, więc polecam internet, żeby się zapoznać z tą sprawą, ale najpierw uważam, że lepiej zbudować tego typu urządzenia, potem po prostu czytać teorię, prawda, dorabiać swoją może teorię do tego wszystkiego, jeżeli z obserwacji, z tego jak po prostu my widzimy, jak my się czujemy, jak co to może powodować. Także przede wszystkim trzeba zacząć od praktyki i zobaczyć, no może coś tam jest, prawda? Może faktycznie oczyści nam, może nam organizm lepiej będzie funkcjonował dzięki temu. Zamiast się śmiać, to może spróbujmy to zrobić, a potem twierdzić na tak albo na nie. Kolejnym punktem tutaj jest zapobieganie, leczenie. Jeśli już po prostu wchłoniemy te trucizny, prawda, z tych smug chemicznych, cały czas to mówię, no to są jeszcze jako tako hipotezy, nie jest to na 100% pewne, ale załóżmy, że jeżeli są te trucizny, bo jeżeli w Stanach wykazano, że są, to należałoby założyć, że w Polsce też mogą być. Więc jeżeli wchłoniemy te wszystkie trucizny, które osłabiają nasz organizm, to jak zapobiegać temu? No bo wiadomo, działo to orgonowe, te orgonity zapobiegają temu, aby nie dotarły do nas te trucizny. Natomiast może się zdarzyć, że dotrą. I wtedy co robić? Tutaj bym proponował przede wszystkim słuchać ludzi, którzy mają pojęcie o naturalnych metodach leczenia czy oczyszczania organizmu. Przede wszystkim oczyszczania organizmu z toksyn, trucizn różnych. To jest najbardziej istotna wiedza dla nas. Od siebie tutaj dodam o witaminie D3, o której wcześniej mówiłem, bo sprawdziłem ją na sobie. A troszeczkę podchodziłem do tego tak sceptycznie, mówiłem, no ale nie aż tak sceptycznie, bo sam wypróbowałem na sobie. Brałem dosyć duże dawki, aczkolwiek nie każdego tygodnia biorę, no, sporadycznie, czas do czasu, dawki mniej więcej od 2000 jednostek międzynarodowych do 5000, a czasami nawet więcej, czasami może i 6, 7, 8. Jednak staram się już nie przekraczać tam powiedzmy 8000 jednostek międzynarodowych. Jednorazowo i raz na jakiś czas po prostu. Co uzyskałem? To tak gdzieś mniej więcej mogę powiedzieć, że od ponad roku. Od ponad roku to stosuję. Uczciwie mogę powiedzieć. I co uzyskałem dzięki temu? Uzyskałem, że w ogóle nie choruję. Ani razu od tego momentu nie chorowałem. Wcześniej zdarzało mi się czasami nawet 10 razy w ciągu roku, czasami co najmniej 5 jakichś takich chorób, grypopodobnych. No bardzo, bardzo mało odpornym byłem człowiekiem. Podejrzewam, że dzisiaj tak samo jestem mało odpornym, natomiast dzięki tej witaminie jestem bardziej odporny. Bo moje nawyki żywieniowe za bardzo się nie zmieniły, także to wszystko jak żyję dosyć podobnie. Natomiast tylko zacząłem brać tą witaminę D3. I wiem na 100%, że ona naprawdę organizm uodparnia. To nie są żarty. Skąd wiem o tym, że D3 uodparnia organizm? Ze spisków. Bo spiskami się już długi czas interesuję. Tylko i wyłącznie ze spisków, od whistleblowerów. Możecie sobie w internecie właśnie posłuchać. Aczkolwiek niektórzy lekarze w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nie słyszałem żadnego lekarza na ten temat, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w krajach bardziej rozwiniętych, lekarze zaczynają o tym mówić już od paru lat na pewno wstecz o witaminie D3 i jej konieczności. Jednak bym tutaj polecał może nie tyle umiar, co skonsultowanie się. No, z lekarzem to nie wiem, bo lekarz nie ma wiedzy na ten temat. Natomiast właśnie z jakimś lekarzem, który zajmuje się niekonwencjonalną medycyną, czy człowiekiem, który się zna na alternatywnych, naturalnych metodach leczenia, jak właśnie oczyszczać organizm, bo witamina D3 nie oczyści Wam organizmu niestety, więc trzeba brać inne substancje. W tej chwili może przejdźmy do takiej kwestii, do kwestii tego, co mogę samemu zrobić, jak przetestować na przykład, czy coś jest na rzeczy, czy mój organizm jest zatruty może już tymi opadami, czy to coś w ogóle ma wspólnego z rzeczywistością. Tu mam takie dwa testy. Jeden dla każdego, drugi dla sceptyków. No i takich ludzi, którzy coś potrafią troszeczkę majsterkować, już nie jest to taka prosta sprawa. Pierwszy, jest to bardzo proste. Wystarczy przetestować włosy, ewentualnie krew. Natomiast włosy są dużo lepsze na występowanie aluminium i innych niekorzystnych metali, a także sprawdzić można sobie przy okazji dobre metale, też i dobre różne substancje, które są nam niezbędne do życia. Można to zrobić w Polsce. Teraz powiem o drugim teście, który jest dużo bardziej skomplikowany i na pewno nie każdy sobie z nim by poradził. Już bardziej propozycja dla inżynierów. Jest to propozycja z balonem. Pan Janusz Zagórski, którego mogliście poznać w odcinku dotyczącym UFO, z zespołem specjalistów planuje wykonać tego typu testy z wykorzystaniem właśnie balonów helowych lub też modeli samolotowych. Jak zamierza tego dokonać? Polecam filmiki z jego strony januszzagorski.pl, czy Janusz Zagórski też można z polskimi literami pisać.pl. Są tam po prostu filmy, w których mówi, jak planują to zrobić. I tu chciałbym od razu pogratulować panu Januszowi Zagórskiemu za cywilną odwagę zorganizowania publicznej konferencji w tym temacie we Wrocławiu, gdzie po raz pierwszy w Polsce po prostu publicznie zaczęto na ten temat mówić, nie tylko w internecie. Po prostu już mówi się na ten temat otwarcie zupełnie. Tu jeszcze taka dodatkowa ciekawostka, którą się właśnie dowiedziałem ze strony pana Janusza, że profesjonalni modelarze, którzy wstępnie zgodzili się na udostępnienie małych zdalnie sterowanych samolocików, oczywiście to nie takie jak w sklepie możemy kupić, to są dużo bardziej profesjonalne, którzy się zgodzili do pobrania właśnie próbek chmur, nagle oni wycofali się z tego projektu, argumentując po prostu, że boją się i nie chcą mieć kłopotów. No ja komentarza do tego nie mam. I jeszcze tak na koniec, jeszcze do sceptyków miałbym, że czy w ogóle do ludzi, bo to przecież niekoniecznie sceptycy muszą badać. Każdy może to zrobić. Kto ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, bo to po prostu jest dla A dla ludzi, co troszeczkę właśnie mają pojęcie, nie są na bakier z inżynierią, czy z jakąś drobną tak właśnie mechaniką, czy też elektroniką, chciałbym tak powiedzieć, że jeśli nie chcesz żyć w nowym porządku świata, znanym z roku 1984, to uważam, że nie tylko musisz zacząć zadawać pytania, ale i działać już dziś, bo jutro może być za późno. Teraz mam odezwę do każdego, do normalnych osób, zwykłych, które słuchają ten podcast. Posłuchajcie, niektórzy z Was są skłonni uwierzyć w tą teorię spiskową, jednak boją się ośmieszenia przed znajomymi czy rodziną, albo nawet, że zostaną znani za wariatów. Powiem tak, niech się śmieją, niech Was mają za wariatów, ale jeśli jest to prawdą, to Wy będziecie zdrowi, a oni albo przedwcześnie umrą, albo będą mieli poważne problemy zdrowotne. Śmieją się tylko głupcy, bo mądrzy ludzie przy dochodzących sprzecznych informacjach zawieszają osąd i dalej szukają prawdy. Także pamiętajcie, głupcy umierają młodo. Tu już chciałbym zakończyć i co mógłbym powiedzieć jeszcze? No myślę, że najważniejsze, żeby się nie bać. Trzeba po prostu z podniesioną głową iść zawsze, nie bać się wyśmiania, nie bać się tego typu rzeczy, bo szkoda na to czasu. Świat przyspiesza niewspółmiernie, jest cały czas w ruchu. Musimy zacząć działać już dziś, tak jak mówiłem wcześniej właśnie, że jutro może być za późno. Tu na koniec chciałem powiedzieć jeszcze tak parę słów. Myślę, że ten odcinek jest dla Was albo kolejną rozrywkową audycją, jakich mnóstwo w sieci, albo jest on dla Was wygraną na loterii. Pomyślicie, dlaczego wygraną, skoro okazałoby się, że tak naprawdę jako społeczeństwo przegrywamy i to z kretesem. Tak, to prawda, ale Ty konkretny słuchaczu, słuchaczko, wygrywasz ten los, bo nie tylko znasz odpowiedzi w temacie spisku, smug chemicznych, ale wiesz także, co robić, aby przeżyć. To jest ten los, czyli bezcenna wiedza, którą już masz. Wiedza i świadomość tego. Albo brdzenie schizofrenika według mainstreamu i nauki. Teraz wybór należy do Ciebie. Co z tą wiedzą zrobisz? I co uznasz za słuszne? Na sam koniec będzie o końcu, a raczej jego symptomach. Według przepowiedni Indian Hopi przed samym końcem świata miały być pajęczyny na niebie. I są. Do usłyszenia wkrótce.
Dobrze, tak już wróciłem. Tu widzę, o, ktoś się do mnie odzywa na gadu-gadu. Pozdrawiam jeszcze Olę, jeszcze raz, która mówi, że nie słyszała ostatnim razem. Ale dobrze, no nie mam akurat nastroju na jakieś miłe pozdrowienia. No, zresztą sami słyszeliście, jaki jest temat. No mam nadzieję, że ktoś z Was teraz zadzwoni, może porozmawiamy na te różne tematy, jak sami do tego podchodzicie, jakie macie zdanie, bo jestem tego bardzo ciekawy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Już tutaj tylko patrzę, czy wszystko jakby działa w miarę dobrze. No niby działa, więc jeżeli ktoś z Was chce, to bardzo proszę zadzwonić. Nie ma problemu, czekam. Oczywiście dajcie mi znać trochę wcześniej właśnie na Skype'a. Jeszcze raz powtarzam, Skype, użytkownik Armor, podkreśnik Cage. Tak mnie znajdziecie, nie ma problemu. Jeszcze tutaj tylko coś sprawdzę, czy rzeczywiście tak jest. Tak, Armor, podkreśnik Cage. Więc będę na Was czekał. I zachęcam do rozmowy, do dyskusji. Nie musi być konkretnie też na ten temat, więc to nie jest problem. Możemy tak naprawdę porozmawiać o czym tylko chcecie. Trochę ilość już słuchaczy zmalała, bo wiem, że już jest godzina 23, tak dlatego będziemy niedługo kończyli. No chyba, że ktoś będzie chciał porozmawiać. Dobrze, to może tak, niech poleci sobie trochę muzyka, teraz trochę ostrzejsze brzmienie, tak jak słyszycie, bardziej elektroniczne, ale mówię, po prostu zachęcam do dzwonienia. Także zachęcam do dzwonienia, bo już są jakieś sygnały, że ktoś chce dzwonić. Ostrzegam, nie gryzę, więc można spokojnie o wszystkim porozmawiać i w temacie, i nie tylko.
Słyszysz może?
Okay. No, jak mnie słychać?
Jak, słyszysz mnie?
Tak, słyszę cię.
No ja ciebie też słyszę, tylko czekaj chwileczkę. Podgłośnić cię muszę. Dobra. No i teraz ty mnie powinieneś słyszeć, odezwij się.
Tak, słyszę jakoś najwyraźnie i słyszę też siebie, nie wiem, jakim cudem.
No to jeżeli siebie słyszysz, no ale zależy, czy słyszysz siebie z mikrofonu, czy z jakimś opóźnieniem, czy ze czymś.
No, u ciebie słyszę chyba.
A to nie powiedz. Nie wiem.
No nie wiem, może jakiś pogłos się zrobił, leciutki.
No w każdym razie, no
to
ja...
Witam wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają. No i o czym chciałbyś porozmawiać?
O czym? Może o tych, że tak powiem, smugach chemicznych.
O smugach chemicznych, tak?
Tak. Co możesz powiedzieć na temat? Czy może obserwowałeś jakieś takie smugi chemiczne? Czy może... coś na ten temat wiesz, czy może interesowałeś się już wcześniej tym tematem?
No wiesz co, w sumie powiem tak, wiele razy widziałem na niebie te smugi i po prostu jakoś szczególnie się tym interesowałem wcześniej, no bo wiadomo, skąd mogą wiedzieć, co tam się kroi po prostu, nie? No tak to w sumie wiem tyle, co z reguły usłyszałem dzisiaj w audycji, więcej raczej nic.
Raczej nic, ale mówisz, oglądałeś nieraz, nie? Bo nie widziałeś, że coś tam jest rozpylone. Czy coś zwróciło twoją uwagę i czy nie?
Coś zwróciło moją uwagę.
Tak.
Może ilość tych smug, że czasami po prostu była, całe niebo po prostu było tym zasypane. Zwłaszcza w okresie letnim. Także mi ponownej działalności tych właśnie...
No, tych...
smug chemicznych, jak to można przetłumaczyć.
To znaczy, ja, jeżeli chodzi o to, oglądam jakoś te działania i tak dalej, to cały czas oglądam, no okrągło. Prawie codziennie mamy rozpylane te różne substancje na niebie i sytuacja jest dosyć taka specyficzna, że niby też nie wiadomo, co tam jest. Z tych różnych badań wynika, że różne rzeczy i oprócz takich jakichś nanorurek, po rzeczywiście jakieś grzyby, bakterie, różne rzeczy, które tam są, żyją w tej, że tak powiem, wyższej części atmosfery, to tam też są różne drobne ustroje, no nie? No wszędzie jest jakieś takie życie i one też na tych rurkach tutaj spadają tutaj do nas i nam troszeczkę psują, że tak powiem, zdrowie, nie? Także, no i powiem ci tak, no jest temat taki dosyć... no niemiły, tak? Najlepiej jest po prostu przedzwonić i... Znaczy, co ja mam przedzwonić? Najlepiej jest po prostu poglądać też różne dokumenty na ten temat. Tam jest bardzo ciekawie to wszystko opisane naukowo. Są różne dowody na to rzeczywiście, jak jest i jak co na nas może wpływać negatywnie. No tak to wiadomo, ciężko jest gdybać, ale przecież sam chyba zwróciłeś uwagę może na to, jak się mówi o globalnym ociepleniu. Jakieś takie informacje o tym, że trzeba by spryskać niebo i tak dalej, że wtedy ochłodzić planetę, prawda, no przed no, naszą złą działalnością człowieka, bo nie gasimy tego światła w lodówce, jak zamykamy, prawda?
Tak, tak.
No.
I wciskają ludziom po prostu.
A powiedz mi, może od kiedy jakby ta informacja jest ci znana, powiedzmy, tych smug chemicznych i tak dalej?
Od kiedy? Pewnie kiedyś, jak już zacząłem się interesować tymi teoriami spiskowymi, NWO i tak dalej, pewnie wtedy się już napnąłem na to. Ale tak, żeby się w to zagłębiać, to pewnie dopiero jak powstało radio i twoje audycje, poruszałeś te tematy we wcześniejszych, z tego co pamiętam. Więc wtedy jakoś tak, no, na dobre się tym zainteresowałem, powiedzmy.
Czyli w jakiejś tam wcześniejszej audycji, jak może wspomniałem gdzieś przykładowo o tym, to...
Może na audycji, może, że tak powiem, w tych materiałach, które mi podsyłałeś, też mogło coś takiego być. No, nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie. kiedy i gdzie to było, ale tak, mniej więcej jak radio powstało, wtedy się tym zacząłem tak interesować dogłębnie.
Mm-hmm. A powiedz mi, a jakoś tak rozmawiasz ze znajomymi może te tematy, czy tam dalej gdzieś to rozsyłasz?
No wiesz co, powiem szczerze, że póki co nie miałem okazji tak za bardzo, tak powiem, rozsiać tej, że tak powiem, teorii spiskowej na ten temat, ale myślę, że dużo ludzi się tym interesuje, bo to wiadomo, że większość buszuje po internecie i zawsze można to gdzieś znaleźć, takie informacje samemu.
To znaczy... O, przepraszam, bo już późno, już też będziemy powoli niby kończyć, prawda? No nie będziemy tak siedzieć do 24 może. Ale powiem ci szczerze, że jak mam znajomych i tak dalej, z nimi rozmawiam i oni na przykład... są jakby świadomi tego, że tu gdzieś GMO, że ono jest złe i tak dalej, to na przykład uważają to za jakiś kretynizm, nie? Przecież to jest normalna kondensacja, normalna para, już i nie ma żadnych jakichś słów, nie ma żadnego jakiegoś rozpylania. Gdzie tam w życiu? To jest normalne, naturalne, wszystko jest w porządku. Radziłbym fizykę, albo na przykład takie teksty, że radziłbym fizykę ci z podstawówki przejść jeszcze raz, albo coś takiego. A właśnie fizyka z podstawówki twierdzi, że taka smuga nie powinna istnieć, która się utrzymuje przez cały dzień na przykład. Także no.
No dokładnie.
No.
Tak. Dużo ludzi jest niestety negatywnie nastawionymi do takich teorii spiskowych, więc no niestety im nie można przegadać, bo oni swoje wiedzą, prawda?
Tak, tak, tylko że jest problemem to, że to jest nazwane teorią spiskową, to jest specjalnie tak, wiadomo, znaczy, taki myk, nie, że wiadomo. To jest teoria spiskowa, czyli jak jest coś związane ze spiskiem, a wiemy przecież sami wszyscy, że jak świat światem, to zawsze jakieś spiski były, zawsze jakieś dogadywania tak. Gdzieś pod stołem, a tu jest od razu słownictwo, że jak jest spisek, to znaczy, że jest teoria. Jak jest teoria, to znaczy, że nie ma dowodów, nie? I to jest na takiej zasadzie takie wygdybane z nie wiadomo skąd. No, tak jak wspominałem o tych obozach koncentracyjnych w Ameryce, co FIMA stworzyło, to też jak z matką rozmawiałem, to ona też się tak trochę podśmiewywała, ale normalnie na stronie rządowej, nawet takiej związanej z militariami, jest dokładnie informacja o tym, jakie są budowane i o przetargach, możliwości i tak dalej, bo normalnie to wszystko było wybudowane tak, wiesz, uczciwie, tak jak u nas jest, nie, że firma ma przetarg, wygrywa i buduje, nie, na przykład takie. Więc wszystko jest normalnie oficjalnie, oryginalnie i bezczelnie na widoku, tylko media tego nie ruszają, a ludzie też to wyśmiewają, że tak, tak, będą nas zamykać w obozach, tak, tak, wolnych ludzi.
Nie? No właśnie tak to jest, tak jak miałeś w opisie na gadu-gadu bodajże, że małe sekrety trzeba pilnować, a dużych nie trzeba, no bo wszyscy, że tak powiem, je wyśmiewają.
Mhm.
Coś takiego. Miałeś, no właśnie na tej samej zasadzie to działa. Niestety, no ludzie po prostu z reguły, no prześmiewczo traktują takie nie teorie, tylko te sprawy po prostu. No, nikt w to nie chce wierzyć po prostu, albo po prostu są naiwni i nie wierzą.
Mm. I też często tak uważają, że jak jest coś na przykład w internecie, czy gdzieś jacyś ludzie mówią, no to bzdura, no nie, wyczytał jakieś sobie teorie, no, wymyślił z internetu, a przecież w telewizji wiadomo, że prawda jest tylko.
Oczywiście. W wielu forach można się spotkać właśnie z takim podejściem, że już ktoś snuje teorie spiskowe i sieje panikę, jak właśnie pod takimi komentarzami, które no po prostu są prawdziwe, no według mnie. Chcą uświadomić niektórym ludziom, jaka jest rzeczywistość, no ale niestety no, naród polski nie jest podatny na takie rzeczy, tylko bardziej na telewizję.
Mm-hmm.
Powiedz to wprost.
Ja pamiętam, jak puszczałem mojej mamuśce coś akurat z jednych z takich, no może nie podcastów, ale audycji, gdzie gościu właśnie rozmawiał o hiperprzestrzeni, może, no nie wiem, rozmawiał o tym, jak mniej więcej DNA nasze się różni od małp i że to jest bardzo mało prawdopodobne, że po prostu jesteśmy od małpy, nie? Że albo jeżeli jesteśmy, to jesteśmy zmodyfikowani genetycznie i ktoś wziął, na to wpłynął na nasze DNA, prawda? Że się różnice są takie i takie, na przykład jakaś kość, która jest u nas, a nie ma jej u żadnych gatunków małp i innych zwierząt, to skąd ona się wzięła, nie? No to moja mamuśka, wiadomo, takie podejście miała, że ja tam nie chcę słuchać jakichś wymysłów jakiegoś gościa z internetu. No przecież ewolucja tak zrobiła, tak? My jesteśmy innym gatunkiem małpy. No i tak powstaliśmy i już. No to jej puściłem później z telewizji, nie wiem, czy kojarzysz, History Channel, coś takiego. Oni mieli taki dokument o starożytnych kosmitach, nie? Nie wiem, czy znasz może.
Spotkałem się.
No, no, no tak jej puściłem, to ona po tym dokumencie to teraz uważa, że kosmici przylecieli i nas podkręcili genetycznie, no. Ale widzisz, musiała w telewizji zobaczyć, bo jakby w telewizji nie zobaczyła, to nie ma, nie istnieje, bzdura. Także, no to jest taka też wiara w telewizję, niestety. No i cóż, a powiedz mi, Lukisr, ponieważ jesteś tutaj akurat obecnie na czacie głównym, że tak powiem, użytkownikiem naszym, tu piszesz, tu normalnie wszystkie się twoje wypowiedzi przebijają między innymi. Także powiedz mi, może taki zrobię z tobą mały wywiadzik, ponieważ radyjko jest związane trochę z Mugenem. Tak jest, zapytam się na przykład, którą ręką gotujesz wodę na herbatę. Ale to już było, no to nie. To może mały wywiadzik taki, bo powoli się zbieram do wywiadzików. Pamiętasz, jak może wspominałem wcześniej, że z kilkoma ludźmi takimi alternatywnymi, wiesz, twórcą portalu David Icke Bell, albo z Januszem Zagórskim, albo... Czekaj. Z kim to jeszcze? Może z Iweliosem, z Paranormalium. Może coś się uda, zobaczymy. Z takimi ludźmi, wiesz, no nie wiem, czy kojarzysz może.
No słyszałem. Mówiłeś, wspominałeś o nich, o ich stronach i tak dalej.
Ale czy te osobistości, że tak powiem, są ci jakoś znane, czy nie?
No oprócz tego, że prowadzą takie portale, to raczej nie bardzo.
Aha, ale czy z jakimiś się tam ich działaniami zetknąłeś może?
Niestety nie miałem okazji. Chyba, że nieświadomie. Mm-hmm.
No tak też może być. No dobrze. To może tak, to... Bo się szykuję takich wywiadów, to też mam nadzieję, że też wysłuchasz ich, ale tak samo chciałbym sobie zrobić taki mały wywiadzik z tobą, że tak powiem, co tam działasz w Mugenie, ponieważ to takie radyjko mugenowe nasze jest, to no, chciałbym, żebyś tu się od razu wypowiedział przy okazji, tak troszeczkę odbijając z tematu.
To tam działam w Mugenie, tak? No, mm-hmm. Jestem zaangażowany obecnie w swój projekt ScreenPaku, jak już wiesz, który dość mozolnie i powoli tworzę. Jakoś to idzie powoli bardzo. Niedługo pewnie będę musiał zaczerpnąć twojej pomocy przy kodowaniu, jak skończę już sprawę z grafiką, ale to jeszcze chwilę do tego trzeba będzie poczekać. No oprócz tego, co tworzę? No chyba jeszcze jestem zaangażowany w projekt Shovela. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie, bo po tym, co dzisiaj zrobił, no to sam nie wiem, czy to była wiadomość pisana na że tak powiem, jak to się mówi?
Co, pod wpływem emocji?
W każdym razie. Proszę?
Pod wpływem emocji, czy?
Tak, to jakieś słowo było takie, ale już niestety impulsywnie chyba chodziło mi słowo, nie wiem. W każdym razie, no, zobaczymy, coś tam postaram się mu sprity dokończyć, no, czy będzie chciał, no to już jego sprawa. Mm-hmm. A oprócz tego, no to miałem jeszcze, jak wspominałem ci wcześniej na czacie, miałem jeszcze w planach jeden projekt, no ale niestety nic z tego nie wyszło, bo niestety no po prostu nie jestem w stanie z trzema rzeczami naraz się zająć, także no po prostu ten trzeci projekt musiałem odłożyć.
A jaki to ten trzeci projekt? Już tu zdradzaj.
No to ci przecież mówiłem, że postać z anime, bodajże Fairy Tail, no po prostu udzieliłem się kiedyś na forum zagranicznym, no i po prostu jakiś kolej do mnie zagadał, czy bym mu nie pomógł właśnie w splitach. No i powiedziałem, że czemu nie, no bo i tak w sumie wtedy jeszcze planów większych nie miałem co do mojego splitbacka. Mm-hmm. Na razie tylko może na tamtym czasie sobie myślałem, że fajnie by było go zrobić, no ale jeszcze wtedy żadnych prac nie miałem na głowie, no to stwierdziłem, że mu pomogę, no ale niestety wyszło jak wyszło, że niestety teraz czasu nie mam za bardzo. No i musiałem go odesłać z kwitkiem, jak to się mówi, ale powiedziałem mu, że jak znajdę czas w czerwcu, wiadomo, rok studencki się wtedy kończy, no to będzie więcej czasu, to wtedy może coś pomyślę, żeby mu pomóc jeszcze. A póki co to więcej, no chyba, że jeszcze ty mnie zaangażujesz w jakiś swój projekt, no to wtedy będzie czwarty na głowie. Mm-hmm.
No tak. To może cię wciągnę gdzieś, rzeczywiście, tak. Specjalnie muszę mieć takiego murzyna do roboty, bo normalnie to nie wiem.
No, oczywiście.
No właśnie. Dobrze, Luxi, może masz coś jeszcze do dodania w tych różnych tematach, czy może chciałbyś jakiś temat poruszyć, a może z jakimś się ostatnio zetknąłeś i takim tak zwaną teorią spiskową?
ostatnio z jakąś teorią spiskową, no raczej nie bardzo.
Jak to nie? Jak? To no. Tylko ja ci nowe podrzucam, tak? Z każdą audycją coś nowego, czy jak?
Znaczy, no jedynie te, to ci wysłałem jeszcze artykuły z portalu, nie będę wspominał może, żeby nie robić się reklamy, odnośnie właśnie nowych jakichś szczepionek, bioorganizmów, które mają być wszczepiane w skórę, no i jeszcze tam te telefony Nokia, które, no już zrobiłem reklamę telefonom Nokia,
to może marki, nie
które mają robić jakieś tatuaże, które mają by pomóc.
Tak, tak, tak. Nie wiem, z tą wibracjami tam ten atrament, który reaguje tam na coś i tak, wibruje coś.
Tak, tak, dokładnie. No i jeszcze ostatnio się natknąłem, jeszcze tego nie wysłałem, jakiś nowy projekt, plastik, który rzekomo krwawi i regeneruje się jak ludzka skóra. Nie wiem, do czego to ma być użyte, ale w komentarzach, które przeczytałem, doszukałem się takich podtekstów, że po prostu no, będzie wiele nowych, rzekomo cudownych obrazów, rzeźb, które będą płakać krwią i tak dalej. Więc nie wiem, czy to jest faktycznie pod to robione, czy może to ma jakieś inne, bardziej, że tak powiem, lepsze zastosowania.
Może takiego Terminatora sobie zrobią, nie? Tak jak było w Terminatorze, on miał żywą tkankę, nie?
Że może chcą zrobić Terminatora, tylko że z plastiku to trochę mało wytrzymało by było, ale... Tak. Ale może zrobią metal płaczący. Nie wiadomo.
No. Ciekawe. No wiesz, ale ty to wszystkie te teorie spiskowe na tej interii wyszukujesz, no.
No wiesz co, bo po prostu to jest moja strona domowa, tak zostało jeszcze z czasów, jak miałem pierwszą pocztę. No i tak po prostu z przyzwyczajenia sobie przeglądam te wiadomości, jak odpalam przeglądarkę, no bo coś mi pozostało do zrobienia, jak się po prostu nudzi, no to sobie przeglądam artykuły i tam różne ciekawe, nieciekawe znajduję.
Mhm. I potem wchodzisz na lica nas i mówisz, że nic nie stawisz żadnego maila.
Tak. Tak? Ale znalazłem masę ciekawych artykułów.
No dobra. No to cóż, to nie będę cię chyba nucić za bardzo gnębił, bo rozumiem, że niczym się już nie chcesz z nami dzielić, nic informować, żadnych tych teorii, no wszystko trzymasz dla siebie tylko, bo chcesz zrobić konkurencyjne radio i w ogóle audycje.
Oczywiście, tak właśnie, rozgryzłeś mój plan.
Kurde, no, wiecie,
że jeszcze kiedyś pewnie będę miał okazję zadzwonić, podzielić jakimiś ciekawymi informacjami, które w międzyczasie zgromadzę. Miejmy nadzieję, bo póki co to chyba jestem jednym z trzech czy dwóch słuchacze, którzy dzwonili. Także no, może jak się rozkręci radio, no to nie będę musiał dzwonić ja, tylko ktoś inny zadzwoni. Ale widzisz, że masz słuchaczy takich, którzy są, nie wiem, czy są wstydliwi, czy po prostu nie mają nic konkretnego do powiedzenia, ale
normalnie
nie chcą dzwonić.
No wstydliwi na maksa i mało mają do powiedzenia, powiem ci, bo często ludzie tutaj, czy nie tylko tutaj, to coś, co rozsyłam do ludzi, to są ludzie, którzy, można powiedzieć, hasło NWO to nie za bardzo kojarzą. Jak się im wrzuci coś też takiego typu chemtrails czy coś, no to niemożliwe, w ogóle nie istnieje, no przecież jak to tak, żeby coś w ogóle było rozpylane, albo w ogóle, co to jest, nie? No takie trochę zasadzie, dlatego dziwne tematy mam, no, trochę w ich mniemaniu. No ale wiesz, mam nadzieję, że to wszystko jakoś zostanie trochę w nich jako takie ziarno, tak? Które się zacznie rozwijać powoli.
Może oni po prostu wiedzą dużo na ten temat, tylko się po prostu wstydzą z tobą rozmawiać tutaj na żywo.
Może. Też tak może być. No. No dobrze, no to mam nadzieję, że jeszcze będziesz do nas dzwonił Luxir. Lukisra tam, jakoś tak. Jak to ten nick się wymawia, przepraszam? Lukisur. Dobrze, w takim razie cieszę się, że zadzwoniłeś. No dobrze, powoli... Tak, pozdrów te miliony słuchaczy jeszcze, no jak to tak?
Tak, pozdrawiam miliony słuchaczy, którzy nas w tej chwili słuchają z wielkim zapałem i tchem. Czekają na informacje, które Armor dostarcza w swoim wspaniałym radio.
wspaniałym radio. A właśnie, albo radio, albo radio. Właśnie nie wiadomo, jak tam odmieniać, czy nie odmieniać w końcu.
I wiesz co? Też nie wiem, ale raz mówię tak, to zależy, jak się uda powiedzieć. To powinno się mówić radio, nie odmienia się tego.
No podobno się właśnie nie odmienia. No. Chociaż się odmieniam też. Albo tak samo jak studio. Mówię też w studiu.
No, to zależy po prostu, jak kto lubi. Niektórzy odmieniają, którzy nie.
No dobra, to nic, to już się nie będę męczył, bo też śpiący jesteś chyba.
Gdzie tam?
Gdzie tam? Mówisz następną edycję, czyli od razu lecimy z następnym tematem, tak?
Pewnie. Jak słuchaczy będzie trochę, no to można lecieć, nie ma sprawy.
No pewnie. Dobra, to nic, to będę rozłączał cię już powoli. No to pozdrawiam cię, Lukis, bo nie mogę się normalnie z tym okiem znać. Pozdrawiam cię, Lukis, no i trzymaj się, na razie. Dzięki za telefon.
Dzięki za rozmowę, trzymaj się.
Dobrze, także powoli tutaj wróćmy. Czekajcie. A gdzie to wszystko mam? O, teraz jest chyba dobrze ustawione. Także to był nasz taki stały słuchacz, Lukis. Tak, bardzo, bardzo się cieszę, że zadzwonił. No cóż, miałem nadzieję, że będzie więcej odważnych. No ja nie wiem, no taki temat, no wiem, że trochę nieprzyjemny, bo rzeczywiście o czymś takim się trzeba dowiedzieć albo interesować, to jest problem. No, przyznaję się szczerze, że dla mnie to na początku było też takie dziwne. Ale wystarczy popatrzeć po prostu w niebo i to jest najgorsze. Jeżeli zaczniecie patrzeć w niebo i patrzeć na samoloty i zobaczycie jedne takie, a drugie ze smugą od horyzontu po horyzont, to wiedzcie, że coś się dzieje. I tak jak było o Indianach Hopi, prawda, że przy końcu świata będą pajęczyny na niebie. Podobno Indianie inni jeszcze coś mają też w wizjach, przepowiedniach jakieś mają takie rzeczy, ale nazywają je jakimiś skrzydłami śmierci, jakoś tak, bo one tak powoli te smugi się rozrastają i wyglądają trochę rzeczywiście jak taki pierz, prawda, jak takie powiedzmy skrzydło. No nic, cieszę się, że byliście ze mną do tej pory. Już jest pół do 12:00, także już powoli będziemy kończyć. Cieszę się, że ze mną byliście, że słuchaliście. Cieszę się oczywiście też, że pobraliście tą audycję lub odsłuchujecie ją offline. No i dziękuję Wam za to. Mam nadzieję, że będziecie ze mną za tydzień. Zobaczymy, jaki będzie jeszcze temat za tydzień. No mam nadzieję, że będziecie więcej oczywiście dzwonić, więcej osób będzie chodziło na IRC. Nie bójcie się po prostu, bo nie ma czego. Nie powinniśmy się bać, to jest najważniejsze. Tak więc miłej nocy. No i do usłyszenia następnym razem. Może, jeszcze zanim się tak pożegnam, to może coś puszczę. A może Tilt jeszcze raz puszczę, bo akurat myślę, że będzie pasowało.